dyskusji, ani hutu i te sprawy. To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić.
Witajcie w 19 odcinku podcastu Inside Baseball. Mówią do Was Konrad Okoński, Wzór Cnót.
I Mateusz Żerkowski, za mundurem panny sznurem, za sutanną dzieci bandą. Jest z nami także Wiktoria, hipster wśród hipsterów.
Okej, okay, więc Wiktoria sama się nie przedstawia. Jedziemy dalej. W dzisiejszym odcinku m.in. o kocim radle versus Carlsberg Citrus. Teraz Mateusz.
Czemu podatki nie są wytłumaczone w szkołach?
Wiktoria.
Dolina Niesamowitości, filmów superbohaterskich.
O ekonomii i seksualności. Teraz ja.
W tym Aprilis Sakutasa, czy jest w pytań?
Wiktoria.
Bo nie pytałeś.
Najgłupsze wykorzystanie supertechnologii, czyli fuck you, mamy za dużo kasy.
Książka w twardej oprawie, jeśli wiesz, co mam na myśli.
Andrzej to nie imię, Andrzej to styl życia.
Kurwa Eye Center.
Gra, opisz obrazek po tytule, część druga.
Krwawe żniwo zmiany czasu.
Star Wars jako inspiracja sztuki.
Oraz trzymanie w piwnicy idzie w komerchę.
Poza tym piłka w trybuny, aftershow i inne fajne rzeczy.
Yeah.
Możemy zacząć od tego, że ja bardzo przeproszę za nasz poprzedni odcinek.
Będziemy o nim gadać później.
Tak?
Tak.
Aha, masz rację, dobra. Możemy w zasadzie zacząć od tego, że jest z nami Wiktoria. Po raz pierwszy mamy gościa, który faktycznie jest na podcaście. Mieliśmy już gości, którzy nie dotarli.
No, idziemy, następnym razem będziemy mieli gościa, którzy nie tylko dotrą, ale też przyjadą do Wrocławia najwyraźniej.
No, zobaczymy. Wiesz, to jest, po części jest to trochę, po części jest to wojna Politechnika kontra ASP, ponieważ Wiktoria ASP i jest, pojawiła się, a Frycu był z Politechniki, nie stawił się. Po części jest to wojna płci, ponieważ Frycu jest facetem, nie stawił się. Wiktoria jest kobietą, chociaż dzwoni do nas z męskiego Skype'a, stawiła się. Także widzisz, jest to... Mamy statystyki do tego, ja zrobię stronę.
Ja do tej pory mam wyrzuty do Fryderyka, że się nie stawił.
Wiktoria...
Strasznie ciężko uprawiać seks wtedy.
Powiedz coś o sobie.
Ja chciałem powiedzieć o Wiktorii.
Dobrze.
Chciałem ją przedstawić.
Wyręcz ją.
Nie, chcę ją przedstawić tylko. Ja Wiktorię znam już jakiś okres czasu. Poznaliśmy się... Wiktoria, ile lat temu?
Czy okres to jest miesiąc czasu?
Nie wiem. Chyba jednak. Ale znamy się już z 6 albo 7 lat.
6-7 lat, dobrze, nie? Jakiś czas temu.
Życia niektórych ludzi.
Jeśli chciałbym podsumować wam Wiktorię jednym zdaniem, to Wiktoria piecze babeczki i robi pierścionki.
To jest bardzo, bardzo mięsisty opis, bardzo.
Raczej pastry. Ciasteczny opis.
It's very pasty.
Tak, idąc za ciosem bardzo modnego teraz z angielszczania, to nie babeczki, tylko cupcake'i robię.
Cupcake'i, no. A no. Jak robisz te cupcake'i?
Takie z krenem.
You make the cupcake.
Sprzedajesz te cupcake'i? To jest twój zawód? To jest twój, że tak powiem, ten?
Nie, to jest moja druga robota od mniej więcej dwóch tygodni.
To jest jej zawód, że nie sprzedaje. Robi babeczki i ich nie sprzedaje i na tym się zawiodła.
Czy robienie cupcakesów, czy make'owanie cupcakesów to jest twoje tak zwane occupation?
To jest takie moje passion, wiecie. No, to jest taki ten... To jest taki cupcake design.
Nice.
A to ja dostałem te babeczki. Jak leżałem w szpitalu, Wiktoria przyjechała do mnie z Markiem i dali mi babeczki.
Tak, już doszliśmy do tego przed podcastem, że Wiktoria jest lepszą przyjaciółką, ponieważ przyjechała do Mateusza z innego miasta, a ja odwiedziłem go mieszkając we Wrocławiu, także...
Z drugiej strony Konrad zawiózł mnie prawie do szpitala, więc jesteście na równi.
No tak, ale byłeś w szpitalu po części przeze mnie.
Poza tym ty mi przywniosłeś tego maka.
Przyniosłem ci internet chyba też.
I to jesteś najlepszym przyjacielem, ten, który przywozi internet.
Ja mam taką fajną rzecz z babeczkami. Śledzę osobę, która mieszka w Ameryce, w Kalifornii, nie pamiętam, w którymś ze Stanów. I on ostatnio wrzucił do internetu zdjęcia czegoś, co się nazywa Cupcake ATM, czyli bankomat cupcake'owy, w którym podchodzisz, wkładasz kartę kredytową i dostajesz cupcakesa. W takim zajebistym pudełku ślicznego cupcake'a.
A dostajesz kartę kredytową z powrotem? Czy to jest taka transakcja, że dajesz kartę do cupcake'a?
Widzisz, Twitter na tym polega, że masz mało znaków, także on nie opisywał tej całej transakcji. Zakładam, że dostajesz...
ale podoba mi się, wkładasz kartę kredytową, dostajesz kapkę i to. Tak.
Zakładam, że odcinają kawałek karty, żeby, wiesz, opłacało im się to robić.
W ogóle najlepszy jest fakt, że Wika nie jest na swoim koncie na Skype'ie, tylko jest na koncie swojego faceta, Marka.
Tak, i widzimy takie zdjęcie.
Gada z nami taki owłosiony, taki kolej z wielką czarną brodą.
To jest moje męskie alter ego.
Bardzo słuszna sprawa w ogóle. A czekaj, bo musimy jeszcze objechać pierścionki.
Pierścionki.
Jak można robić pierścionki? Bo ja kojarzę tylko, wiesz, wykuwanie, jak trzy pierścienie dla królów elfów. To były takie rzeczy, że trzeba było wykuć młotem normalnie.
No to mam taką, wiesz, ten tam.
Mały młotyczek.
Nie, małą górkę przeznaczenia, wiesz, te rzeczy.
Taki kopiec.
Mały mordor.
Taki mały mordorek mam tam. Się wrzuca, wiesz, potem słyszysz pink, jak jest w mikrofalówce i pierścionek gotowy.
Słyszałem, że to jest dzielnica Łodzi, tak jak wiesz. W Nowym Jorku masz Little China albo Little Italy, to tu masz Little Mordor.
Little Mordor. Mordorek.
To jest Big Mordor. Nie, ogólnie rzecz biorąc, miasto Łódź ostatnio przez moją znajomą zostało określone jako wioska olimpijska, bo w sumie to się zgadza, większość chodzi tutaj w sportowych dresach. Że piękne miejsce. A no, pierwsze...
Oni są gotowi na euro.
Pozwól, że jak będziesz chwaliła Łódź, to ja będę milczał i nie mówił nic.
Chyba większość z nas widziała nic śmiesznego, które idealnie podsumowuje to miasto, jak się do niego wjeżdża pierwszym razem.
Ja tam co roku bywam tam. Także
jeszcze bardziej bawię, także...
Ty powiedz mi, a jak robisz taki pierścionek...
A to jest fajne w ogóle, bo Wiktoria nie powiedziała ważnej rzeczy, ale ona robi coś świetnego. Ona robi biżuterię steampunkową.
O, to dopiero jest news. To jest bardzo geekowa sprawa. Zarobiłaś geek punkty w tym momencie.
Tak, jestem nerdem.
Czyli to, co w takim razie to, co ja widzę teraz oczami wyobraźni, że robisz, to kupujesz gotowe, proste pierścionki i doklejasz do nich różnego rodzaju sprężyny, zegarki
i trybiki.
Tak, zamawiam na Amazonie odpowiednie zestawy pod tytułem Make Your Own Steampunk i potem na Superglue.
Nie, no zakładałem, że robisz bardziej polską edycję, jeżeli chodzisz na wysypisko i zbierasz tryby od starych zegarków.
Nie, a tak serio to po prostu żebrzę po znajomych zegarmistrzach i nieznajomych, a potem morduję ruskie budziki, bo mają najfajniejsze układy właśnie kółek zębatych i potem z tego składam, czasami podpiłowuję, czasami coś dorabiam i składam nowe mechanizmy.
Fajnie by było, jakbyś zrobiła zegarek na parę, to by było tak zajebiste.
Zegarek na pierścionki.
Taki Steam Watch.
Ty, a masz swoją stronę jakąś, którą chcesz ten?
Chcesz powiedzieć na przykład...
Wypimpować swoją stronę? Odesłać naszych słuchaczy do jakiejś swojej strony, gdzie mogą kupić twoje rzeczy?
Pimp my website. Strony jako strony jeszcze nie posiadam. Na razie można mnie zabawić czyć na takim śmiesznym portalu artystycznym, jakim jest DeviantArt. Aha. Nazwa jest bardzo adekwatna. I tam jako Steampig.
Steampig.
Parowa świnia, tak jest.
Tak, wrzucimy to w notki, także kto będzie zainteresowany, może to sobie obczaić.
Zapraszam serdecznie.
Ja będę to obczajał teraz po cichu, ale tak żeby nikt nie wiedział, że to robię.
Ładne to.
A, dziękuję bardzo.
Jezus, ale się błyszczy.
Ja,
się świeci.
Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o steampunk, to ja kojarzę tylko tak zwaną Steam Girl, która ma erotyczne zdjęcia w swoich ciuchach steampunkowych.
A teraz możesz mieć nie tylko erotyczne zdjęcia, ale błyszczeć się.
To prawda. Ale to nie są... Te rzeczy, które masz na DeviantArcie, nie są bardzo steampunkowe chyba. Albo trafiłem... A nie, czekaj, jestem w złym dziale. Konrad obsługuje komputer.
Nie, są zajebiste rzeczy. Ten pierścień zielony, z tym zielonym.
Ty musisz w takim razie wykuwać niektóre z tych rzeczy. One są normalnie gięte jakieś, takie?
Tak, używam palnika, używam kowadła, używam młotków, używam magicznych rzeczy takich jak gilotyna do metalu, jak walcarka. Także
jest to bardzo impresywne. Jestem pod dużą impresją.
Dziękuję.
Dobra, zejdźmy z ciebie, żebyś nie czuła się oblegana.
Jesteśmy w rozkminach. Ja chciałem podzielić się moim hejtem. Dzisiaj chyba rozkminy są w ogóle prawie w całości moje. Więc ja będę narzekał.
To na co będziesz narzekał najpierw, to damskie piwo.
Tak. Nie, rozkminy są w całości moje, co oznacza, że ja traktuję podcast najwyraźniej jako swojego, kurwa, psychologa.
Nie, nie, czekaj, ja też mam jedną, także... Luz.
Dobra, słuchajcie, pierwszy temat to jest o kocim Radler versus Carlsberg Citrus. Jak wszyscy wiecie, ja jestem amatorem czegoś, co jest piwa, które jest potocznie uważane za obelżywe, czyli piwa takiego damskiego.
Nazywane też smacznym.
Zwane też smacznym piwem i takim i dobrym piwem. I gustuję w różnych ciekawych smakach i ostatnio był wysyp takich radlerów i tak dalej. Piłem Okocima Radlera i mi bardzo podszedł, ale znalazłem też Carlsberg Citrus. Kupiłem go, bo była jakaś tam promocja, zobaczyłem, że jest fajny i się cieszę. Mówię, wow, Carlsberg mi zawsze smakował, zobaczę jak ta wersja, wersja taka, jak to się mówi? Taka gejowska, moja fegi version. I Carlsberg Citrus, mówię, zajebiście piwo, z cytryną będzie super, nie? No. Otwieram to piwo, piję i mówię, tak mi za bardzo nie smakuje cytryną. Patrzę z boku, a tam jest, dodaj limonkę, żeby podkreślić smak.
Myślę, że może zabierać drobne ilości nasienia.
No kurwa, ale kupuję, wyobrażasz sobie, że kupujesz, nie wiem, Fantę i to jest woda gazowana i dodaj pomarańcza, by podkreślić smak.
Czyli to jest takie, to jest piwo po prostu kompatybilne z limonką, a nie zawierające limonkę.
Tak, ale to powinni gdzieś napisać, w sensie, wiesz, większymi literami niż dodaj limonkę, żeby podkreślić smak.
To jest jak zabawka, która nie zawiera baterii w zestawie.
Dokładnie, mniej więcej coś takiego. Nie, nie podoba mi się to. Bardzo mi zrobił niedobrze Carlsberg.
Ale poczekaj, czy on faktycznie smakował inaczej niż normalny Carlsberg?
Smakował inaczej, no, ale to nie zmienia faktu, że nie było czuć cytryny. A co się nastawiałem?
Co było czuć? Jakbyś miał tak, wiesz...
Był bez goryczy.
Czyli taki szczęśliwe piwo. Taki bez bagażu.
Tak, bez bagażu.
A wiesz, że Carlsberg to góra Karla? Karola?
Tak, a wiesz, że okocim to jest niewiele... jak koty się okocą?
Tak. Ale Carlsberg...
A Radler to jest to, co robią potem. Tak?
Niewiele osób wie, ale Carlsberg został nazwany po Karole Wojtyle, po Janie Pawle II. Dlatego góra Karola.
Tak, znowu wchodzicie na grząski temat.
Powszechnie znana gotą.
I ta wersja Citrus, chciałbym zauważyć, to jest po tym, jeżeli na pewno słyszałeś, że Jan Paweł II bardzo lubił kremówki i to są kremówki, które były cytrynowe. I Carlsberg Citrus powstał, żeby uhonorować te kremówki. Ale to były kremówki z biednej Polski, dlatego nie musiałeś dodać własny smak.
I po krótkiej historii.
To prawda.
Krótkiej historii browarnictwa. Mhm.
Ja wiem rzeczy na różne tematy. Zdaję sobie z nich sprawę, można powiedzieć.
Druga moja rozkmina jest taka. Zbliża się czas rozliczenia PIT-ów, przynajmniej dla ludzi, którzy wiesz.
Dla ludzi, którzy nie posiadają własnego księgowego, jak niektórzy z nas.
Czyli wszyscy z nas nie posiadają.
Ja posiadam.
Ty posiadasz?
Posiadam księgowego, tak.
Super.
Gdzie go trzymasz?
Trzymam go w miejscu, którego nie będę publicznie podawał, ponieważ mogę mieć kłopoty.
To księgowy, który ma na drugi etat jest gimpem.
Dość powiedzieć, że jest pod ręką.
Pod kolanem.
No dobrze, możemy zejść z tematów, które mogą wtrącić mnie do więzienia. Bardzo dziękuję. Bardzo nie, czekaj, będziemy o podatkach mówili dalej.
Nie, moja rozkmina jest taka. Masz te wszystkie pity i tak dalej.
Tak.
I o ile nie jest to jakoś może szczególnie trudne, to wypełnienie pierwszego pitu w swoim, wiesz, w swoim życiu czy coś takiego, to jest problem straszny, nie?
Chyba, że znasz sekret.
Tak.
Sekret jest taki, że jest program komputerowy, w którym możesz wypełnić pita.
I też możesz się pomylić w tym programie.
No tak, ale...
Jest jeszcze inny sekret, po prostu niczego nie robisz na żadną umowę i wtedy cię nie znajdą.
Możesz żyć na szaro, to prawda, czy też czarno. Nie, słuchaj, ale jest program komputerowy. Nam automatycznie łatwiej jest rozliczyć się przez program komputerowy.
Nie, ja wiem, ale chodzi sam fakt, że się okaże, że korzystasz z programu, ale tych dróg na przykład masz, wiesz, 10 jakichś źródeł dochodu z jakichś tam tych i musisz to wszystko wrzucić. Jednego na przykład pominiesz, nie? Fajnie by było w szkołach, wiesz, pod koniec liceum ktoś poświęcił na to więcej niż, wiesz...
Jedną lekcję WOS-u na przykład, żeby wypełnić pita.
A jedna lekcja WOS-u o podatkach opiera się, są podatki.
Są podatki i podatki są systemem rozliczania i dostaniesz definicję i będziesz musiał wykuć tą definicję, bo musisz podać ją na sprawdzianie, ale nie wypełnisz PIT-a.
Możesz też w trakcie PIT-u, możesz też wpisać ją na górze.
Dokładnie.
Podatki to formalny ten.
O to, czego nauczyłem się w szkole.
O to, na co poszły moje podatki.
Moje przyszłe podatki w zasadzie, bo nie płacisz jeszcze podatków, jak jesteś w szkole.
Płacisz, twoi rodzice płacą za ciebie i płacisz podatki, kiedy kupujesz cokolwiek, zawsze płacisz podatki.
Płacisz podatki jako dziecko?
No jeżeli kupujesz cokolwiek, to i tak płacisz VAT.
No to prawda, płacisz VAT.
Dobra, nieważne, to jest moja rozkmina, tylko taki wielki hejt, że o ile to wszyscy dobrze wiedzą, to chciałem o tym przypomnieć.
Czy ty, Mateusz, właśnie po raz pierwszy rozliczasz się z PIT-a?
W zeszłym roku chyba po raz pierwszy się rozliczałem.
Mając 26 lat wtedy.
Tak, bo większość moich dochodów bazowało na stypendiach jakichś innego rodzaju dochodach po
tak,
prostu.
Poza tym powiedziałeś, że jakieś tam kwoty nie musisz się rozliczać chyba.
Dokładnie. Nie, polegały po prostu na tym, że ta kwota była mała, albo faktycznie to były stypendia, które nie podlegają rozliczeniu.
Darowizny na tle erotycznym.
Nie, darowizny erotyczne.
Zawsze się zastanawiam. Właśnie, czy ktoś czyta te rzeczy, bo na przykład jakby Wiktoria wypełniała swojego PIT-a i wypisała, że takie i takie zyski, produkcja biżuterii steampunkowej.
I prezydent mówi, kurwa, muszę to mieć.
Dzwoni do ciebie. Czytałem właśnie twojego PIT-a i okazuje się,
że projektujesz... Bo muszę czytać wszystkie PIT-y. Tak. Jestem prezydentem i czytam wszystkie PIT-y.
Prezydent w Polsce czyta PIT-y. I dowiedziałem się, że robisz biżuterię steampunkową i ja mam żonę i zbliżają się imieniny i ile by to kosztowało. I ty podajesz mu cenę i on mówi, aha, to dziękuję i się rozłącza.
Mówi i on...
Na pewno spotkało cię to nieraz.
Nie wyczymie.
Nie wyczymie. W Biedronce mam wypić 50.
Łączę się w bólu i nadziei.
Ja ci powiem teraz moją teorię.
Dawaj.
Wymyśliłem Dolinę Niesamowitości filmów superbohaterskich.
Wszyscy wiedzą, co to jest Dolina Niesamowitości?
Nie, Mateusz. Co to jest Dolina Niesamowitości?
Dolina Niesamowitości jest z robotyki pojęcie właściwie. I trochę też oparte o filmach. Ja opracował taki Japończyk, Mori się nazywał. I on postawił postulat, że w miarę jak, że istnieje taka dolina, która opisuje, jak dobrze jest postrzegana, nie wiem, dana wizualizacja człowieka, tak? W oparciu o tego, jak jest podobna faktycznie do człowieka.
Tak.
O antropomorficznych rzeczach, czyli na przykład, w ogóle to powiedzmy o istotach, nie tylko o antropomorficznych rzeczach, czyli na przykład... Psy są fajne, bo nie są antropomorficzne. Mniej więcej w taki sposób to wygląda.
Ale gdyby psy miały ludzkie twarze, to byłyby w chuj przerażające.
A gdyby, jeśli z kolei mamy człowieka, który, czy robota, czy cokolwiek, co jest idealnie człowiekiem, świetnie to odwzorowuje, to jesteśmy z kolei po drugiej stronie tej doliny, nie? Gdzie mamy dobre, wysokie spodziewania, ale też zaspokojenie tych spodziewań. Zombie na przykład się plasują na samym dole doliny. Bo są podobne do człowieka, ale są bardzo nie człowiekiem. Mają patrzysz na antropomorficzny postać, oczekujesz człowieka, ale dostajesz coś zupełnie innego, nie? Dlatego zombie są takie creepy.
Tak, rzeczy generalnie podobne do człowieka, ale inne troszeczkę od człowieka są bardzo, bardzo creepy. Bardziej niż powinny być teoretycznie.
W sumie bardziej z robot, to jest plastyczny, bardziej designerski problem, nie? No bo jako robotyk rzadziej zajmujesz się designem robotu, nie? To robi powiedzmy grafik albo ktoś
ale tutaj też nie chodzi o sam wygląd, tutaj chodzi też o to na przykład jak dana...
O zachowanie,
o to jak się porusza, o to jaką ma mimikę twarzy, dlatego filmy, które zawierały postacie, które były zrobione w 3D i miały interakcje z normalnymi ludźmi, były trochę przerażające, bo ci ludzie zachowali się troszeczkę niewłaściwie. Na przykład ich oczy, gałki oczne, to był bardzo długi problem w grach komputerowych.
Zwłaszcza na początku, nie?
Tak, że oczy się nie poruszały na przykład. Postać ruszała głową, ale oczy patrzyły cały czas w pustkę i to było przerażające, nie?
Ksardasie.
I słuchaj, mam taki motyw z filmami superbohaterskimi. Widziałem Kapitana Amerykę drugiego i bardzo generalnie pozytywnie odebrany film ostatnio.
Ja chciałem iść na to, bo widziałem, że dostał wysokie oceny, co mnie zdziwiło.
On dostał wysokie oceny. Dlatego...
Widziałam, wybieram się, ale jestem bardzo ciekawa.
Ja wam nic nie powiem o nim w takim razie. Powiem tylko moje takie wrażenie.
Super, dzięki kurwa Konrad, zawsze pomocny.
Nara. Słuchajcie, mi się on nie podobał. Ale mi nie podobał się też Iron Man 3. i generalnie...
Ale Iron Man trzyma niższe noty na IMDb, który jak wiadomo mówi na tym, jak nam jest, jak dobry jest film i nie mamy nic więcej do rozmawiania o tym.
Słuchaj, wchodź na Rotten Tomatoes. Jest coś takiego, bo ten film jest generalnie mocno ambitny, jeśli chodzi o historię. I on ma elementy szpiegowskie, takie, że właśnie, wiesz, polityczny spisek, szpiegowskie...
Ciekawe, czy Kapitan Ameryka jedzie szpiegować w tym swoim stroju?
Nie, mówi, nie, nie właśnie, on jest właśnie takim chodzącym klocem, który w ogóle nie szpieguje. To jest koleś, który przechodzi przez ścianę, żeby wbić się do sąsiedniego pokoju, jeśli ma się skradać.
W ogóle, no, no to kino ambitne.
Nie, słuchaj, słuchaj. Właśnie to jest problem, bo ten film, masz, wiesz, masz dobre filmy i masz superbohaterskie filmy, które są tak jakby w innej kategorii. Jeśli film superbohaterski jest bardziej ambitny, to jest lepszy. Ale jest taki moment, kiedy film superbohaterski staje się tak ambitny, że jest prawie normalnym, dobrym filmem. I w tym momencie pojawia się ta dolina niesamowitości, kiedy nagle to jest po prostu creepy, to jest dziwne, to nie pasuje. Jedno do drugiego...
Ktoś stwierdził, że to nie działa w ogóle.
Bo to nie działa, bo to jest durne.
No bo filmy superbohaterskie mają być durne. Filmy, wiesz, superkomiksy, o ile mogą traktować o jakichś rzeczach poważnych, to są jakieś epizody, a generalnie muszą być durne. I najlepszym przykładem różnicy między właśnie takim poważnym... To, co zrobił na przykład Iron Man ostatni, że wprowadził takie mega rozkminy superbohatera, no. i strasznie się na tym pojechał. Mam nadzieję, że naprawi Guardians of Galaxy.
No, no właśnie.
Strażnicy Galaktyki, które są z definicji pastyżem. Masz tam szopa z rakietnicą.
Tak, i to mi się podoba. I myślę, że ten film mi się spodoba. W Kapitanie Ameryce miałem to właśnie ten dysonans straszny, że ten film stara się bardzo być ambitny, a jednocześnie chce być filmem o superbohaterze, bo ma superbohatera i musi mieć elementy superbohaterskiego filmu. I to po prostu dla mnie nie działa. I możliwe, że wam się ten film bardzo spodoba. Osoby, z którymi byłem, były zachwycone. I co? I tyle ode mnie w takim razie. Nie powiem nic więcej, bo nie chcę wam czegoś zdradzić.
Pogadamy, jak zobaczę, może to pogadamy w aftershow za tydzień albo coś takiego.
Chętnie.
Wiktoria, ty jesteś fanką superbohaterskich filmów, marvelowych kreacji?
Lubię, oglądam, że tak powiem, wszystkie pojawiające się po kolei. Czasami troszeczkę mam zaległości, tak jak ostatnio. I nadrabiam je teraz. Ostatnie, co widziałam, to bodajże Thor 2.
No.
I muszę przyznać, że siedząc przed telewizorem w domu, doznałam olśnienia, że w sumie cieszę się, że nie straciłam tych pieniędzy na bilet kinowy. To jest raz. A dwa...
Był tak.
Jednak ten film, który stał się swego rodzaju terapią rodzinną i do tego jeszcze właśnie próbą, nie wiem, uczulenia bardziej filmów superbohaterskich w stronę kobiecą, więc włączenie jeszcze większej ilości romantyzmu.
Przez Thora i jego zajebiste włosy?
Nie, przez rozbudowanie wątku romantycznego do jakiejś idiotycznej.
O kurwa, ale to jest, znalazłem nową niszę. Nowa nisza polega na tym, że bierzemy filmy superbohaterskie i łączymy je z romantic comedy. Więc on był zwykłym superżołnierzem. Ona pracowała w księgowości. Na początku się nie lubili.
Tak, połączył ich wybuch jądrowy.
Taki film, gdyby go zrobić dobrze.
Wybuch jądrowy.
Wiesz, kto taki film zrobiłby dobrze?
No.
Edgar Wright. Od tego. Od Shaun of the Dead, Hot Fuzz i reszty.
To by było dobre, nie?
On by to zrobił. On jest mistrzem w robieniu filmów, które są parodią, ale jednocześnie przedstawicielem gatunku. I to byłoby super.
To jest super.
Bo zrobiłby film, który byłby jednocześnie parodią jednego i drugiego, ale też łączyłby to w jakiś tam ciekawy sposób.
On bardzo świetnie to parodiuje. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba, jak on łączy właśnie te rzeczy. Przypominam, mam pomysł na film.
Wal.
To jest dowcip Jimmy'ego Cara akurat. Nie, chcę powiedzieć, żeby ktoś
mnie... Mam pomysł na film, kłamałem, to tak naprawdę coś innego.
Nie, jest, słuchaj, to jest świetny film.
Daj.
To jest standardowa historia. Koleś poznaje dziewczynę.
No.
Na początku się nie lubią.
Brzmi jak hit na razie.
Na początku się nie lubią.
No.
Ale potem koniec końców klasyczne, a koniec końców potem i tak kończą ze sobą w łóżku.
No.
Film się nazywa Gwałciciel.
No jest to ten, wiesz, niestandardowe podejście do standardowego tematu. Myślę, że masz tutaj potencjał. Nie jedno studio mogłoby to kupić. Poza tym żyjemy w takich czasach, gdzie uczula się bardzo ludzi na te tematy, więc wiesz, może akurat wstrzelisz się w taki moment. Myślałeś kiedyś o tym, żeby nakręcić film o gwałcie? Nie mam na myśli, wiesz, żeby się bawić w scenariusze i tak dalej, po prostu pójść i zgwałcić kogoś i nagrać, co? Nie, to akurat, wiesz, możesz się skupić na psychologii bardziej, nie? Wiesz, porno...
Psychologii gwałtu?
Tak, to znaczy porno bardziej filmujesz ten genitalia, a psychologia bardziej filmujesz twarz. Ja mówię ci to jako...
Wiesz co filmujesz? Łzy, które kapią do słoika.
Tak.
I mierzysz, jakby to były tacy starzy naukowcy starej daty, to by mierzyli fizjologicznie, bo oni nie mierzyli psychologicznych zmian, no. Tylko raczej fizjologiczne rzeczy, więc mierzyliby, ile w trakcie gwałtu średnio nakapanych jest łez do słoika. To jest takie śmieszne, że oni mierzyli właśnie tego rodzaju rzeczy. Na przykład pierwsi seksuolodzy mierzyli, wiesz, żeby poznać tego rodzaju rzeczy, mierzyli, nie wiem, ilość nasienia pod, wiesz, w standardowym wytrysku.
Wiele z takich badań było chyba przez Hitlera zrobionych, nie?
W sensie przez niego samego?
Tak osobiście zakładam rękawiczki i mówię, no to weźmy się do pracy.
Let's get this job done.
Przepięknie.
Słuchajcie, a jeżeli pozostajemy w temacie seksualności...
Zostańmy. Idzie nam świetnie do tej pory. Przeszliśmy już przez gwałt i Hitlera.
No to może być tylko lepiej.
Może być tylko lepiej.
Nie, ja chciałem wypowiedzieć o czymś zajebistym, co ostatnio słyszałem. Mianowicie taki naukowiec, taka babka, Kathleen Vonce.
Dobrze, ona z perspektywy kobiety powinno być lepiej teraz już.
Tak, nie, ona zajmuje się generalnie ekonomią seksualności i jest to takie...
To brzmi jak prostytucja.
Nie, to nie jest ekonomia seksualności, to znaczy, że się sprzedajesz, ale jest to bardzo bliskie temu. Aha, to znaczy, okay. Że jak w społeczeństwie postrzegana jest seksualność i rozpatruje to w kategorii ekonomicznej, to znaczy, że seksualność jest dobrem, które możesz, wiadomo, którym możesz handlować, nie? Że seksualność należy do kobiety i ona generalnie handluje tym dobrem, a wiadomo, mężczyzna chce te dobro w jakiś sposób zdobyć.
Co ciekawe, nawet są prowadzone różnego tego typu szkolenia pod tym kątem.
Tak, ja nie słyszałem.
W jaki sposób wykorzystywać to nie w taki obsceniczny, bezpośredni sposób, ale wykorzystywać to, aby zdobyć pracę czy awansować, jednocześnie nie zakrawając właśnie na flirt, podryw czy na molestowanie seksualne.
A, ja prowadziłem takie szkolenia.
Mm-hmm, ta,
wiesz, jak wyglądało takie szkolenie? U nas na roku były trzy dziewczyny. Na początku była jedna, była Dorota. I Dorota zawsze była z nami w grupie i trzeba było pójść po ocenę.
To była ta, która kopnęła mnie kiedyś w brzuch?
Tak.
Okej.
Jest i motyw traumy z przeszłości, no.
To zawsze mówiłem jej, słuchaj, załóż bluzę z dekoltem, ale po co? Zobaczysz.
Tak zwana koszula zaliczeniowa, tak zwana.
Tak, dokładnie, więc zaliczaliśmy przez to.
Ja myślę, że większość kobiet, które przeszły przez studia, niestety, ale posiadają zestaw pod tytułem bardzo krótka spódniczka egzaminacyjna i bluzeczki, prawda, zaliczeniowe, no ale to jest
informatyczna spódniczka, bo się łączy z krótkim czasem dostępu. Chciałem wam powiedzieć o jednej fajnej rzeczy, która mi się strasznie spodobała ostatnio. Otóż w dobie tej ekonomii seksualności padło takie podejście na Craigslist. Padło takie pytanie zadane przez kobietę, która mówi w ten sposób.
W ogóle to jest takie Gumtree amerykańskie, nie?
To jest miejsce, gdzie ludzie wrzucają różnego rodzaju ogłoszenia, nie? I babka mówi w ten sposób, że jest bardzo atrakcyjna, spektakularnie atrakcyjna.
Jestem spektakularnie atrakcyjna.
Jest
fenomenalnie atrakcyjna, piękne określenia.
Dzień dobry, jestem fenomenalny.
Nie, mówi tak. Zaczyna od tego, mówi, nie będę, I'm not beating around the bush, tak?
Tak, to czyli mi się w ogóle, rozpoczęcie mi się podoba bardzo. I'm tired of beating around the bush.
Tak. Nie, no bo ma jakiś problem i chcę dowiedzieć się. Oczywiście tytuł nazywa się Co ja robię źle?
Nie
lubię walić w owłosienie.
Beating around the bush. Około, lubię walić gryzę wokół krzaka, no.
Albo nie lubię walić wokoło owłosienia. około busza.
Jest też artykularna i klasyczna.
Tak, więc umie się wypowiedzieć.
No ale wróćmy do tego, że jest spektakularna. No.
Chcę powiedzieć do końca. I mówi tak, że szuka kolesia, którego by poślubiła, który będzie zarabiał przynajmniej 50 tysięcy miesięcznie. I jak na razie spotyka 50 tysięcy dolarów miesięcznie, nie? Mhm. Przepraszam, nie miesięcznie, tylko rocznie.
Nie, rocznie 500 000 napisała.
No to 50 tysięcy.
Miesięcznie. 500 000, a to 500 tysięcy, Mateusz. Kto tu jest na Politechnice?
Ile ja powiedziałem?
50.
Tak, przepraszam. 500 tysięcy, dobrze, 500 000 rocznie. Jezus, nie potrafię czytać numerów.
To dlatego, że musisz jednocześnie czytać numer, myśleć matematycznie, plus tłumaczyć to z angielskiego na polski.
I odpowiadać wam.
Tak, bo my jednocześnie chcemy się skupić na tych rzeczach, które zabawnie brzmią. My jesteśmy artystami oboje, także my oboje, wiesz, szukamy rzeczy, które brzmią zabawnie, nie myślimy za dużo.
Mów za siebie.
Mówię za siebie.
Babka szuka kolesia.
Ja jestem oboje artystami.
Babka szuka kolesia, który zarabiałby 500 000 rocznie.
Tak.
I mówi, że do tej pory spotyka się z kolesiami, którzy zarabiają 200 do 250 tysięcy rocznie i nie może przejść przez ten pułap taki, nie może znaleźć nikogo wyżej. Mówi, że 250 jej nie da tego wymarzonego mieszkania w Central Parku, które by chciała.
No tak, no logicznie.
I mówi, że raz, że prosi o rady, czyli mówi, gdzie mogę ich spotykać, gdzie się znajdują, jakieś bary, restauracje, siłownie i tak dalej. Pyta się takich ludzi, czego szukacie w takiej kobiecie. I oczywiście w międzyczasie sugeruje też, że jeżeli ktoś zarabia tyle pieniędzy, to ona jest otwarta na propozycje. Mhm. I ona opisuje to w takiej zasadzie, jakby znała prawa ekonomii, nie? Więc mówi, że wiesz, kręci się, poznaje różnych bankierów i finansistów i tak dalej i wie, jak działa rynek i tak dalej, więc odpisuje jej koleś i mówi, że spełnia jej kryteria, kwalifikuje się, ale jej oferta z punktu biznesowego jest strasznie słabą ofertą i mówi, dlaczego? Po pierwsze, jest to zwykła wymiana, w której ty przynosisz swoją urodę, a ja przynoszę swoje pieniądze. Mhm. Okej, ale z twojego punktu widzenia moje pieniądze prawdopodobnie będą tylko rosnąć, a twoja uroda z czasem będzie prawdopodobnie tylko maleć. Więc inwestuję w nieruchomość na, wiesz, gruntach zalewowych. Więc z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca. Ten deal się nie opłaca.
Dobre.
To jest jego uzasadnienie takie.
To jest jego uzasadnienie. I mówi, że poza tym, znając zasady wolnego rynku, jeśli mówisz, że faktycznie jesteś tak spektakularnie piękna, z klasą i wyartykułowana, to nie mogę uwierzyć, że do tej pory nie znalazłaś swojego sugar daddy. Biorąc pod uwagę, jaka konkurencja jest na rynku. Oznacza to, że prawdopodobnie nie jesteś warta tych 500 tysięcy.
Fuck, w ogóle.
I zawyżasz swoją wartość.
Umysł tej kobiety jest to fascynujący.
A to, co teraz proponujesz, to jest klasyczny pump and dump, gdzie pompuje się wartość jakiejś akcji, a potem zostawia, nie? Żeby ludzie kupili coś, co ma tak naprawdę mniejszą wartość.
No tak. Ona tutaj odpowiada w ogóle, co się ciągnie ta dyskusja z tego, co...
Tak, mówię. Ale to nie jest już takie interesujące.
Jest interesująca cała ta sytuacja, bo ona w pewnym sensie...
On jeszcze sugeruje, że fajną rzeczą byłoby z jego punktu widzenia biznesowego, najlepszą rzeczą nie jest kupienie takiej nieruchomości, lecz jej wypożyczenie.
No tak. Ale to jest...
do czasu na przykład wieku 35, kiedy już nie będzie na jakiś okres czasu.
No ale to w ogóle jest w pewnym sensie prostytucja, bo ona
sugeruje,
momencie...
sugeruje też, że powinna znaleźć mężczyznę, którego data przydatności do użycia skończyłaby się mniej więcej w okresie tego leasingu.
Ona tutaj sprzedaje praktycznie swoją, tak jakby, część swojego charakteru, swojej osobowości i swojej wolności za pieniądze.
swojej seksualności też.
Seksualności, ale wolności, bo ona mogłaby tak naprawdę, wiesz, żyć normalnie, zakochać się w kimś i spędzić z nim szczęśliwie, założyć z nim szczęśliwą, kompletną rodzinę.
No bo tłumaczy ci to przecież, cały ten artykuł, że dla niej życie z rodziną nie jest szczęśliwe. Dla niej to nie byłoby szczęśliwe życie.
Ona... Dlatego łatwo jest dla niej zrezygnować z tego, ale ona z tego wciąż rezygnuje. Ona to, wiesz, wiesz, tak jakby...
No nie, jeśli coś dla ciebie... No dobra, no rezygnuję, ale z drugiej strony, jeśli coś nie jest dla ciebie wartością, to ciężko powiedzieć, że rezygnujesz.
Nie, no jasne, jasne, że tak, wiadomo, że tak, ale mówię tylko, że, że ona rezygnuje z tego, czy to chce, czy tego nie chce, to wciąż oddaje to za, że tak powiem, życie w luksusie. Także jest to z perspektywy tego, jak ona o tym myśli.
Ja chciałem wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jak ludzie postrzegają seksualność. I babka, o której mówiłem wcześniej, Kathleen Vons, ta badaczka, ona zrobiła parę fajnych eksperymentów, chciałem powiedzieć o jednym.
Vons w ogóle.
Mianowicie, to jest w dobie, to jest generalnie opiera się o reklamę Pyrkonu.
No.
Gdzie była laska w wannie.
Tak.
Ach, pełnej kostek, tak. Dyskusja trwała cały Pyrkon, na którym zresztą byłam.
Tak, i wszyscy generalnie strasznie z tego brechtali, no bo raz reklama nie za bardzo może uraziła ludzi, ale była śmieszna i nie na miejscu trochę.
A w dodatku strasznie kiepsko zrobiona, więc...
No, była trochę niezręczna.
Była trochę słaba, no, ale to nieważne. Ale chciałem wam powiedzieć o fajnej rzeczy w dobie tej reklamy. I możemy się zastanowić, jak można by poprawić reklamę Pyrkonu.
No, dawaj.
Słuchajcie, idea jest taka, że badania wyglądały w ten sposób. Chodziło o reklamę zegarka.
Tak.
Takiego klasy zegarka. Nie? Super, świetnego. Ludzie oglądali tą reklamę i mówili, jak ją generalnie kobiety ją oglądały i mówili, jak ją odbierają.
Tak.
Mówili, czy uważają, że ona jest obraźliwa, jak jest fajna i tak dalej, wiadomo, wszystkie te czynniki. I generalnie były trzy scenariusze. W jednej grupie badali tą reklamę bez żadnej seksualności. To była po prostu zwykła reklama zegarka prezentująca, wiesz, że to jest...
Fajny zegarek.
Fajny zegarek. Klasyczny sprzęt. Wiesz, na szare, pewnie szare tło i tak dalej. Wiesz, o co, wiesz, czarno-biała reklama. Tak mi się kojarzy przynajmniej, jak myślę o reklamie klasy zegarka, nie?
No dobra, informacyjna taka.
Nie, no ta jedna to jest grupa kontrolna, nie?
Dobra, no.
Żeby można się potem porównać do wyników. Druga... zawierała seksualność kobiecą, nie? Była kobieta, wiesz, jakoś tam roznegliżowana, która generalnie w jakiś sposób, wiesz, seksualnością swoją sprzedawała ten zegarek, nie?
Czyli pewnie...
Taki Pyrkon, taka sytuacja dokładnie Pyrkonowa.
Takie wygibasy z zegarkiem, no.
No generalnie, nie? Chodziło o to, że ta seksualność nie musiała tam być potrzebna, ale była. I oparła o tą reklamę. No i oczywiście była uważana ta reklama za ofensywną.
Przyjmijmy, że był mężczyzna, który naciskał guzik w zegarku i kobiecie spadały ubrania w tym momencie.
Załóżmy, ale w trzecim... Nie, to nie jest dobre, mi się wydaje. To musiałoby być inaczej. To musiała być sama kobieta na przykład.
Ale co, zegarek jest męski, zaraz ale kobieta nie, jest
zaraz,
w
reklamie? Nie, nie będę wracał do tego. Nie będziemy się roztrząsać z tego. Chodzi o to, że gdyby... To by prowokowało inną rzecz. My chcemy tutaj zastanowić się nad seksualnością, a nie ideą taką, że... Bo w tym momencie wprowadzasz kolejny czynnik. Jak wprowadzasz taką, że mężczyzna kupuje ten zegarek i używa go, żeby zrzucić z kobiety ubrania.
No tak, ale zegarek jest męski, tak?
Nie, zegarek był...
Czy to jest
daj mi skończyć, kurwa, zegarek. Mówić w końcu, już trzeci raz mnie przerywasz.
No tak, bo to jest fascynujące dla mnie.
Dobra, mamy trzy grupy.
Tak, tak? I trzecia grupa.
Jedna jest bez seksualności, druga jest ze seksualnością i trzecia jest ze seksualnością, ale jest wspomnienie, że ten zegarek może być dany na prezent dla kobiety.
O, no.
Jako prezent. I okazuje się, że ta reklama, w której było to, tak, była taka sama reklama jak ta druga, ale było to zaznaczone, że ten zegarek mógł być idealnym prezentem dla kobiety, okazuje się, że było o wiele lepiej odbierana i nie była tak, i pomimo tego, że zachowała te same elementy seksualności, nie była uważana za obraźliwą.
Może, czy chodzi o to, że dostało kontekst jakiś?
Tak, no kontekst był tego rodzaju, że w zamian za, że może wymienić zegarek na, powiedzmy, afekcję kobiety, tak?
To brzmi
w ten sposób. I tego rodzaju transakcja, chociaż jest to w ekstremalnym przypadku, jak ty to określiłeś gdzieś tam wcześniej dobrze, jest to taka jawna prostytucja. No. Tak jak wiesz, idziesz z laską na randkę i pod koniec randki mówisz jej: słuchaj, wydałem na ciebie 150 zł na tą randkę. Do ciebie czy do mnie?
Ja tak nigdy nie mówię. Ja tak ten niepostrzeżenie podsuwam jej tak jakby
rachunki.
Te rachunki za noc. A potem bardzo znacząco ruszam brwiami.
No, ale generalnie...
Dyskretnie macham nimi przed oczami, a potem równie dyskretnie za blokę do własnego mieszkania.
Tak? Daję jej taki prezent mały i w tym ona otwiera takie pudełeczko ładne i w środku są te rachunki.
I klucz do mieszkania.
Za pizzę i frytki.
Ale nie, chodzi o to, że klucz do mieszkania i byłby nawet dobrym prezentem, nie? Bo działa to w ten sposób, że przyjęło się w naszej kulturze i ona prezentuje tam parę innych badań, nie będę ich przytaczał, bo Konrad będzie mi przerywał, ale generalnie idea jest taka, że przyjęło się w naszym mniemaniu, jak ludzi, że jest to pewnego rodzaju wymiana i dlatego na przykład, kiedy koleś nie zadzwoni do laski po pełnej nocy, jest to uważane za nie fair, tak? Tak samo jak koleś, który jest utknięty w friendzonie i daje jej prezenty, a ona nie zwraca seksualnością tego.
Tak, ale podajesz wzajemnie tego. Bardzo niezdrowe relacje teraz.
Nie, no to są... Nie podaję niezdrowych relacji, tylko relacje, w które są nie uważane za niekomfortowe dla obu dwóch ludzi, którzy są w tym, nie? Po pierwsze, tak, niezdrowe, z jednej strony z punktu widzenia mężczyzny, z drugiej strony z punktu widzenia kobiety. Wygląda w ten sposób, że jakby... dobrem, że musimy się zgodzić na to, że seksualność jest dobrem, które jest wymieniane. Jest wymieniane od strony kobiety. To jest tylko teoria. Nie mówię, że to jest... Tylko są rzeczy, które bardzo mocno popierają tą teorię. Są pewne badania, nie? No, idea jest taka, że seksualność jest po stronie kobiety, jest wymieniana za pewne inne dobra ze strony mężczyzny, czyli takie jak wierność, poczucie bezpieczeństwa dla kobiety, czy nawet wynagrodzenie monetarne.
Gorzej jak zdarzyć się gender, no.
Właśnie, może żeby nasi słuchacze, nasze słuchaczki nie czuły się niekomfortowo, może zmieńmy tą rozmowę na rozmowę o parze gejów po prostu. Że...
Ale tu nie ma co się czuć niekomfortowo. Ja nie wiem, czy... Nie wiem, czy tu jest co się czuć niekomfortowo. Po prostu trzeba zaakceptować, że jest taka teoria i są takie badania, które potwierdzają to po prostu.
Tak, tak.
Cudowność to potwierdza, bo nie jedno że taką istotę znamy, która w momencie, gdyby jej przedstawić właśnie taki klucz w pudełku, czy po prostu swoje roczne dochody odpowiednio wysokie, myślę, że no... Cała kwestia uczuć poszłaby w kącik.
Tak, w ogóle, Wiktor, ja chciałbym zauważyć, że twoja twórczość może być wykorzystana do tego procederu całego, bo ty robisz biżuterię, mężczyzna kupuje biżuterię.
No w końcu zrozumiałeś moją kryptoreklamę.
Mężczyzna kupuje uczucia kobiety.
Wiktoria, przykładasz rękę do upadku kobiet.
Przykładasz, tak, jesteś bardzo antyfeministyczna. Dobrze, że usunęłaś swój feministyczny tekst z początku.
No cóż, poradzę, bardzo brzmi przyjemnie, no.
Nie, ale jeśli chodzi o to, żeby ktoś się nie poczuł urażony. Cała prawda, wiesz, nauka jest o tyle fajna, że jest prawdziwa, niezależnie od tego, czy komuś się podoba, czy nie.
No jest prawdziwa, jeśli jest udowodniona faktycznie. Nie? Są badania pewnego rodzaju.
Dlatego babka się nazywa Kathleen Vons, możecie sobie odnaleźć ją. Wydaje mi się, że na TEDzie nawet miała parę wystąpień fajnych.
Vons w ogóle, Kathleen Vons.
Jest to nie prawie... Vons, tylko V-O-H-S.
Tak, Vons. Prawie tak dobre nazwisko jak Benjamin Button. Button, Mateusz.
Dobre, mocne.
Żydo.
Prima aprilis, z Sakutasa czy jest w pytę? Było wczoraj? Parę dni temu.
No, 3.
Tak, co? Nie, już? Rany boskie, jak ten czas leci. Tylko 21 dni do premiery Dark Souls 2, chciałbym zauważyć. Wiktoria, ty zacznij. Powiedz mi, czy widziałaś, jaki jest w ogóle twój stosunek do Prima Aprilis? Bo wiem, że niektórzy w ogóle nie lubią.
Ogólnie rzecz biorąc, chyba szło od nich parę lat, nie widziałam tak naprawdę dobrego żartu prelisowego, takiego, który by naprawdę wkręcił, który w ogóle by mnie rozbawił. Szczerze mówiąc, na razie to są takie nieudolne zabawy z podstawówki. Ale
ty mówisz o takich w prawdziwym życiu, czy takich w internecie, czy jeszcze gdzieś indziej?
Od tych prywatnych między znajomymi, aż po te ogólne w internecie.
To dziwne, bo ja mam
zawodzić na wszystkich płaszczyznach.
Nie masz po co żyć.
Tak. Chyba jednak zostanę emo, ale koniunktura już nie ta, no.
Ja mam zgoła inną opinię generalnie. O ile ciężko jest może zrobić w życiu rzeczywistym dobry żart, to tego rodzaju, przez to, że internet jest, to dużo żartów się rozprzestrzenia. Niektóre są naprawdę fajnie.
Tak, ale w ogóle zauważ, że część, zwłaszcza te większe firmy, które mają dobre pomysły, to oni rezygnują z robienia takich żartów, które mogą być wzięte na serio. Oni specjalnie robią rzeczy, które są absurdalne i które od razu wiesz, że są żartem, ale przykładają się do tego naprawdę mocno. Nie wiem, czy widziałeś, co Google przygotowało na Google Maps.
Tak.
Szukanie Pokemonów po wszystkich stolicach świata.
Znaczy, no z PR-owego punktu widzenia jest to bezpieczne, nie?
Nie, no jest to
super
sprawa.
A działa tak samo.
Jest to super sprawa. Tak jak Blizzard co roku wymyśla jakieś nowe gry, które teoretycznie produkują.
Zrobili Street Fighter teraz, nie?
Zrobili, tak. I tak wymyślili grę, w której walczysz postaciami z ich gier, które zginęły w tych grach. To jest tak jakby zemsta tych postaci z zagrobu.
Zemsta odrzut pokonanych.
Zemsta pokonanych. Albo pokonanych, albo bardzo słabych, słabo znanych postaci. Tak jak Deckard Cain, który zginął, albo ten goblin, który kradnie ci pieniądze w Diablo 3.
W każdym razie... Deckard Cain zginął?
W Diablo 3, w które grałeś. On ginie.
Nie pamiętam w ogóle.
W pierwszym akcie.
To świadczy o...
Spoiler.
Świadczy o jakości tej gry, że nie pamiętam czegoś takiego.
Trochę tak.
Prawie tak, jakby nie pamiętać, że zginęła Aerys.
Tak. Spoiler. Spoiler był przed 20 lat. I te firmy fajnie się przekładają. Naprawdę, wiesz, wsadzają, pompują sporo pieniędzy w to, żeby ten dowcip na 1 kwietnia faktycznie się rozprzestrzenił, żeby poszedł w viral, żeby to przyniosło im tak naprawdę, wiesz, jakąś tam popularność, nie? I te rzeczy najczęściej mi się podobają, szczerze powiedziawszy.
No, przykładem czegoś takiego ja znalazłem na Uniwersytecie Śląskim.
No.
Celebrystyka. Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Śląskim.
Celebrytystyka?
Celebrystyka.
Celebrystyka.
Uniwersytet nauczy cię, jak być celebrytą, jak być osobą, która jest znana z tego, że jest znana.
Nice.
Jak zarządzać swoim PR-em, jak przygotować się do tego, jak wiesz...
Wiesz,
jakie posty wrzucać na Facebooka i Twittera.
No tak, w sumie to muszę przyznać, to było dobre.
I że jest gwarantowana praca. Gwarantowana praca w zawodzie.
Powiedzmy, że praca. Wiesz, że...
Gwarantowany brak
zajęcie,
pracy po zawodzie.
Wiesz, że Paris Hilton wydała chyba książkę o tym,
tak?
Jak i być dobrą celebrytką. Że powinieneś gubić telefon przynajmniej raz w tygodniu, żeby nie musieć oddzwaniać do ludzi, których nie masz ochoty.
Ja myślałem, że odwrotnie, że musisz gubić telefon po to, żeby ktoś znalazł i wrzucił, że wiesz, są nagie zdjęcia Paris Hilton.
A, no na przykład, no. O, jest, pociąg hamuje, wybaczcie. Już zahamował, w porządku. Słyszeliście pociąg?
To był love train. The love train has stopped.
My z naszej strony stworzyliśmy, na Inside Baseball tak naprawdę nie przygotowaliśmy specjalnego odcinka takiego full blown, ponieważ zapomnieliśmy o tym, że będzie 1 kwietnia. Najgorsze jest to, że to jest 1 kwietnia. Jakby to było 3 kwietnia, to byśmy przypomnieli sobie o tym 1, ale nigdy nie pamiętasz, ile marzec ma dni.
No niestety.
Chociaż ma 31 maksymalną liczbę. W każdym razie jest jeszcze marzec, nie myślisz o tym, że zaraz będzie kwiecień, nie? Także jeśli ktoś jeszcze nie słyszał naszego odcinka specjalnego, to nie będę spoilował. Możecie go przesłuchać. Nie jest zbyt długi, mimo tego, co wam
że, że trwa 2 godziny.
Mimo tego, że trwa 2 godziny, to nie zajmę wam długo przesłuchanie go.
Przeczytamy wam niektóre opisy z tego odcinka.
To było trochę przykre.
Jedna osoba pisze, a może by tak w drodze do pracy posłuchać? I druga osoba pisze... Sildar de Firafin pisze, wow, tak szybko, a ja jeszcze nie zdążyłem poprzedniego przesłuchać. Świetna robota, chłopaki, naprawdę się jaram tym, co robicie, nie zmieniajcie się. 1 kwietnia, 20:30. 2 kwietnia, godzina 7. Przesłuchałem, chamy.
Zraniliśmy Sildara, musisz nam wybaczyć, ale... Musisz nam wybaczyć, to jest to. 1 kwietnia generalnie, pierwsza zasada, musisz nam wybaczyć. Nie możesz nam nie wybaczyć chyba. Taka jest zasada, nie? To jest taka umowa społeczna? Że nie można trzymać przeciwko nam tego, co zrobiliśmy 1 kwietnia?
Trzymać przeciwko nam?
Tak. Ja na stronie swojego komisji...
Ja uważam, że to był dobry żart.
Ja uważam
ludzie
też.
Ludzie się musieli brechtać.
To był klasyk.
Ja myślę, że ludzie się brechtali z tego.
Ustalmy, to może to był klasyk.
Klasyk.
Ja na stronie swojego komiksu napisałem, że sprzedałem jedną z postaci telewizji Wolsat i zamiast jednej z postaci będzie pojawił się Michael Knight z serialu Nieustraszony. ponieważ w ramach promocji...
Zmieniłeś tytuł komiksu.
Zmieniłem tytuł komiksu na Nieustraszony kij w dupie. Po czym 2 kwietnia powiedziałem, że deal nie doszedł do skutku, ponieważ skrót od Nieustraszony kij w dupie to NKWD i telewizja się wycofała. Mamy też trochę takich informacji ze świata, które mówią o rzeczach związanych z 1 kwietnia, które poszły w trochę złą stronę. Na przykład na Florydzie, którą tak dobrze znamy i kochamy.
Florida!
96-letnia kobieta popełniła samobójstwo. Co, zaczynasz się zastanawiać tak naprawdę po co?
Jak? Ale w sensie jak popełniła to samobójstwo? Przestała oddychać?
Bezczelność. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile samobójstw codziennie jest popełnionych w szpitalach.
Przez starych ludzi,
przez
nie?
Starych ludzi.
Nagle po prostu przestają żyć.
Słuchaj.
Przydepnęła wężyk, no.
Popełniła samobójstwo i została umieszczona w śmietniku, ponieważ ludzie pomyśleli, że jest to manekin, który był podrzucony na 1 kwietnia.
Ale manekin... Okay. Ale kto podrzuca manekin? Kto ma manekina 96-letniej kobiety?
No, nie wiem, może...
A ty nie masz?
To kurwa Marzanna musi być. To jest takie Burn the Witch. Jakby.
Mateusz, to jest Ameryka, to jest kraj pierwszego świata, tam możesz lepiej. Tam są ludzie, którzy zarabiają 500 000 rocznie. W Nowym Jorku.
A są tacy, którzy mają po prostu manekin 96-letniej kobiety, wiesz, w domu.
Tak, do własnego użytku. To jest manekin osoby pełnoletniej i można z nim robić, co się chce, Mateusz.
Na przykład udawać, że nie żyje. Możesz myśleć, po co masz mieć manekin, jak możesz wziąć żywą taniej ze szpitala?
Zawsze.
Nikt nawet nie będzie za nią tęsknił.
Pamiętam, że największe doświadczenie mojego życia to płakanie na grobie mojej babci, kiedy umarła. Także chciałem móc przeżyć to codziennie. Potrzebowałem manekina 96-letniej kobiety, żeby udawać, że nie żyje. Czasem też spuszczałem się na niego. I to tyle, jeśli chodzi o tą informację. Ale to nie ostatnia rzecz. Ty masz coś jeszcze.
Albo ja mam jeszcze coś.
Ktoś inny.
To jest oczywiście bardzo fajne z... na Alasce. Koleś bardzo jest, był bardzo, jak to się mówi...
homoseksualny.
Zdedykowany.
Był bardzo oddany, chciałeś powiedzieć.
Był bardzo oddany.
Oddany idei.
Peace'owi.
Tak.
I wydaje mi się, że to zrobił samolotem.
Co
że wrzucił setki opon do uśpionego wulkanu. Efektem była oczywiście wielka chmura dymu ze śpionego wulkanu, która właśnie zrealizowała taki Primapolis na szeroką skalę. Praktycznie prawie ewakuowali miasto.
Nie, to miał facet gest.
No, nie.
Dobra.
Jest to spoko. Najlepsze, że muszą mu wybaczyć, ponieważ Primapolis.
Tak, dokładnie.
Zaraz widzę po prostu te wszystkich ludzi spakowanych w samochodach, wkurwionych na maksa. Którzy na pewno mu właśnie w tym momencie wybaczyli, jak dowiedzieli się, że to był Primapolis.
Powiedz sobie, że znajdują kolesia, który miał tyle opon. Jadą do niego, mówią, wiemy, że ty wrzuciłeś te opony. Mówi, nie wrzuciłem, ale tylko ty masz tyle opon. On mówi, nie mam.
Wiesz co, dobre żarty, który ma, jednak z dobrych żartów apelisowych, to albo są, które są takie, które są absurdalne od razu,
no.
Albo są takie, na które możesz się nabrać, ale nie są takie, a złe żarty to są takie, na które musisz się nabrać. Na przykład, jeżeli widzisz, że kurwa wulkan dymi,
no.
To musisz się na to nabrać, nie masz wyjścia.
Nie masz wyjścia, możesz pomyśleć, a Bóg
nie możesz pomyśleć, nie, jest to Primapolis, ktoś na pewno podpalił ten wulkan, bo jak kurwa wybuchnie, to będzie ci głupio jeszcze bardziej. No, więc nie masz wyboru, musisz się nabrać, nie?
Jest to dość niezręczne, zawsze kiedy wybuchnie wulkan. Nie
zaraz widzę taki drogowskaz do wulkanu, w nawiasie jak wybuchnie, będzie ci głupio.
No, będziesz miał się spyszna.
Nie, bo to jest tego rodzaju żart, jak wiesz, nie wiem, tam w podstawówce czy coś takiego, że ktoś nie żyje, albo wiesz o co chodzi.
Tak.
W podstawówce robią dzieci, że ktoś nie żyje, albo jak, nie wiem, ludzie, którzy są razem, żartują, że się zdradzają, tego rodzaju. To są żarty takie, w które wiesz, no, wiesz, no nie możesz nie wierzyć, w sensie, no musisz w nie uwierzyć, jak ktoś ci to mówi, a on ci potem mówi, haha, nabrałem cię.
No,
zajebiście, ale nie miałem wyjścia.
Możesz kłamać.
Subtelność walca drogowego, no.
Możesz kłamać, że uwierzyłeś.
Z łokcia w nerki, ha, ha, ha. Bardzo śmieszne.
Nie, faktycznie fajnie, jeśli jest żart przemyślany, fajnie jak jest... Fajnie, jeśli naprawdę jest zajebiście zabawny. Jeśli się nabierzesz, a potem zrozumiesz, że się myliłeś po chwili, ale jest zajebiście zabawnie. Bo ludzie, którzy uciekli przed wulkanem, podejrzewam, że się nie śmiali za bardzo.
Nie no, mieli, wiesz, darmowe wakacje.
Mieli ubaw, popachy.
Mieli darmowe...
Lepszy ubaw niż lawa popachy.
No właśnie, tak myślę. Mieli ubaw popachy w lawie.
No nie wiem. 1 kwietnia, taka dziwna data bardzo. Poza tym jest, wiesz, ciężkie jest to, że nie da się prawie zrobić dowcipu na 1 kwietnia, bo wszyscy są gotowi na to.
Dlatego robisz 31.
No, właśnie masz dwa wyjścia. Albo zrobić innej daty, co ja uważam, że jest nie w porządku, bo to właśnie o to chodzi, że nie jesteś winny, jeżeli zrobisz to 1 kwietnia. To jest to, co cię tłumaczy. Albo musisz zrobić żart, który widocznie widać, że jest dla jaj zrobiony, żeby było śmiesznie, tak jak robią duże firmy.
Tak jak latające deskolotki?
Ale właśnie nie wiem, co z tymi deskolotkami wynikło. To było w ogóle przed 1 kwietnia dużo.
No właśnie. Czy to było w porządku?
Ale to może okazać się, że to prawda jeszcze.
Tak, Konrad.
Ja wiem, że fizyka mówi, że nie, ale są na świecie rzeczy, o których nie śniło się twoim filozofom, Mateusz.
Ja nie mam filozofów.
W takim razie moim filozofom. Ja mam księgowego i mam kilku filozofów. Filozofowie są tańsi niż księgowi generalnie.
Tak, bo pracują.
Jak jeszcze dodasz do tego tą 96-letnią staruszkę, co ty masz niezły tłum na chacie, no?
No ale staruszka, ona jest manekinem przecież.
No ale gdzie się odstawić trzeba.
A, wiesz, nie, ja wiem, ale to wiesz, muszę mieć generalnie duże mieszkanie, bo mam różnego rodzaju deskorolki, więc jak już masz duże mieszkanie, to możesz sobie pozwolić na parę dodatkowych bonusów jeszcze.
Poza tym musisz sprzątać, musisz znaleźć, wiesz, tańsze od zagranicznych sprzątających z Ukrainy na przykład, są po prostu absolwenci filozofii.
Nie, właśnie filozofii, oni lubią coś robić, jak myślą, także ja ich po prostu trenuję, żeby to, co robią, było sprzątaniem.
Ja bardzo lubię to określenie Jezus. To chyba było Szalone lata 60. czy coś takiego, taki był serial. Może gdzie nie. Laska mówi, że chce studiować filozofię. Koleś mówi, super, bo właśnie za rogiem otworzyli tą wielką fabrykę filozofii.
Będziesz mógł pracować w fabryce filozofii. Fabryka myślenia. To filozofia jest w ogóle fajna bardzo. Jest bardzo, wiesz, fajna. Dobra sprawa.
Jednego Urbi, nie?
Ja znam...
Jest w filozofii? Czy... Nie wiem, czy on by skończył.
Ja mam kolegę, który jest po 3 latach filozofii i nie skończył, albo po 4 i nie skończył, przeszedł na psychologię. Także z rzeczy niematerialnych przeszedł na mięso.
Może za jakieś 3 lata pójdzie w końcu na, wiesz...
Na prawdziwe studia.
Politechnikę.
Osobiście muszę się przyznać, że w ostatnim czasie mam duży uraz do filozofii z racji tego, że posiadam w planie zająć wykład z filozofii na Akademii Sztuk Pięknych.
Nice.
Tak, i wszystko byłoby cudownie, gdyby nie wykładał tego człowiek, który ma jakąś dewiację analno-fekalną, więc w sumie...
To brzmi nawet... interesująco, chciałbym zauważyć.
Opowiedz o tym, czym się przejawia. No?
Nagraj to albo powiedz.
Czym się to przejawia?
I obawiam się, że to tak naprawdę trzeba nagrać, bo każdy system filozoficzny, każdą myśl kolejnych filozofów od starożytności aż do współczesności, no obecnie jesteśmy na epoce oświecenia, jest w stanie sprowadzić do wyżej wymienionych tematów.
Ja też.
Z konkretnymi przykładami.
Ja mam na przykład bardzo... Ja taki mam też na stosunek analno-fekalny czasami do prac studentów. Oni przychodzą, mówią, brakuje mi punktów, a ja mówię, w dupie to mam. Drugi przychodzi, mówi, ale mi brakuje jednego programu, a ja mówię, sram na to.
Przynoszą ci program, mówi, że jest gówniany.
Widzisz, sprowadziłem wszystko do dewiacji analno-fekalnej.
No, ja jestem.
A jak to się przejawia w twoim prowadzącym?
Ogólnie rzecz biorąc, fakt bytu jako
podbytu.
Takiego, tak też, materialnego bądź niematerialnego, tłumaczył nam na przykładzie, cytuję, stawiania klocka. I tutaj rozwodził się, chichocząc przy tym chimerycznie, lub też właśnie o stosunku emocjonalnym do bytu, na przykładzie...
Do klocka w sensie.
Pary gejów, tak, więc ogólnie rzecz biorąc jego opisy są takie, że wolałabym tego nie powtarzać.
Ja myślę, Mateusz, że to jest swój chłop, on brzmi jak swój chłop.
Myślę, że go powinni zostawić, tak, Wiktorię i powinniśmy go wziąć do podcastu.
Koniecznie. Zapraszam, przyjdźcie na wykład, spodoba wam się, na pewno. Albo w ramach podcastu po prostu nagram wykład.
Jest to niegłupie, jestem za. Wiesz, bo moglibyśmy użyć tego jako intra do podcastu, to jakiś fragment jego, nie? Na przykład opis klocka albo coś takiego. Jest to ważne, wiesz. Ten klocek stanowił podwaliny kolejnej nauki filozofii.
Poza tym to jest psychologia, nie?
Jak? Filozofia i psychologia?
No, to jest filozofia. To jest filozofia. Co, no. O czym ma... Ja wiem dlaczego, stary, ja wiem dlaczego.
Co?
On myśli o klockach ciągle.
Dlaczego?
No bo, stać? Gdzie ci się najlepiej myśli?
Kibla, Mateusz, nice.
Problem
Halka, rozgryzłeś po prostu.
Zastosowałeś psychologię.
Rozgryzłem klocka.
To możesz tego żałować w ciągu następnych paru sekund. Ale koniec końców myślę, że będziesz zadowolony.
Rozgryzłem klocka.
Słuchaj, bo nie pytałeś, tajlandzkie siły powietrzne wykryły zaginiony samolot do Malezji, ale nikomu nie powiedzieli, bo nikt nie pytał. Poza tym powiedzieli, że ich siły powietrzne ignorują rzeczy, które bezpośrednio nie zagrażają ich krajowi. Bo Malezja szuka tego swojego Boeinga 777, chciałbym zauważyć, że wciąż nie został znaleziony, nawet, znaczy nie został znaleziony mimo tego, co może wam się wydawać, jako że w wiadomościach nie było o nim ostatnio nic mówione.
A czy są tylko spekulacje, że jest gdzieś w wodzie?
No, coś jakieś... Zrobili zdjęcia jakichś pływających śmieci i co chwilę twierdzą, że tak właśnie, że już znaleźli kawałki, potem, że nie znaleźli, ale to...
Słuchajcie, no to w takim razie on musiał zatonąć w naprawdę głębokiej wodzie, bo ja słucham ostatnio audycji Stuff You Should Know, podcastu, który jest bardzo dobry, robi świetne reportaże o różnych rzeczach, o czarnych skrzynkach. Gdzie między innymi...
Jak normalne skrzynki, tylko więcej kradną.
Gdzie między innymi odpowiadali na podstawowe pytanie, skoro czarne skrzynki są jedyną rzeczą, która przeżywa wypadek, to dlaczego nie budują samolotów z czarnych skrzynek? Na które odpowiedzią jest, ponieważ by nie poleciały.
Znaczy nie, mógłby być zrobiony samolot z czarnej skrzynki, nie ma sprawy i samolot mógłby przeżyć ten wypadek, jasne.
Ale ludzie zostaną zmiażdżeni w środku.
Tak, tylko że nie, ludzie w środku nie przeżyją. Poza tym... po co nam samolot?
Niesamowite są. Świetny jest ten reportaż, dlatego że oni ci powiedzą dokładnie, co w takiej czarnej skrzynce jest. To tak naprawdę jest określenie medialne, którego się używa na ten zbiór systemów, które służą do odnalezienia samolotu i nagrywania sytuacji w kokpicie w trakcie lotu. Nie? I to jest fascynujące, co jest w środku, a pod drugą fascynującą rzeczą jest to, że oni opowiadają, jakim testom poddaje się takie skrzynki. Jakie ilości, wiesz...
Jakich ilości ludzi muszą zginąć, żeby taką czarną skrzynkę stworzyć?
Na przykład używają długotrwałego obciążenia, bardzo dużego obciążenia i testów stresowych używanych na najsłabszych fragmentach tej skrzynki. No,
robiłem to, wiesz, na kościach. Brałem kości i zgniatałem.
Kości ludzkie, czy kości takie, w których kąpią się kobiety?
To nie były ludzkie, to były świńskie.
Ale takie naturalne kości.
Tak, nie to na inżynierii biomedycznej na studiach.
Brzmi zajebiście całkiem.
Brzmi spoko. Maszyna wygląda całkiem śmiesznie, bo jest to po prostu, wiesz, dwie wielkie płaszczyzny, które z czasem się zbliżają coraz, wiesz, coraz bardziej. I jest patrzone, jaka jest siła i tak dalej. Fajnie, bardzo spoko, nie?
No, tak, i także zadziwia mnie właśnie, że nie mogą znaleźć tego samolotu, bo przecież ta skrzynka posiada i sygnał GPS, i sygnał radiowy, i najróżniejsze inne rzeczy.
Podejrzewam, że da się to wyłączyć, tak jak wszystko inne.
Nie wiem, czy możesz coś takiego wyłączyć.
No i wiesz, możesz ją wyrzucić też.
To nie jest skrzynka, która jest mała, to jest coś, co jest montowane na stałe w samolocie.
No, na przykład na skrzydle. Jak odpadnie ci skrzydło, to zgubiłeś.
Prawda? Ale faktycznie są samoloty, które zaginęły i długo ich szukano, ponieważ zatonęły bardzo głęboko w ocean i znaleziono je po bardzo długim czasie.
Cthulhu mi się kojarzy, że wyciągnął swoją wielką łapę. Budzi się Cthulhu i wyciągnął wielką łapę, złapał pierwszy lepszy samolot i go wciągnął pod wodę.
Wyobraź sobie w ogóle, że Tajlandia jest obrażona na Malezję, ponieważ ktoś kiedyś z Malezji powiedział coś o naszej Sharon i teraz wy zobaczyli samolot? Przepraszam, panie ministrze Fajtan, zobaczyliśmy ten samolot, którego szukają, a on mówi... ich samolot, przyleciał mówi, samolot.
Nie zobaczyliście?
Nic nie zobaczyliście.
Naciska guzik i tam się włącza Facebook. Lepiej sobie popatrz na Facebook.
Tajlandia facebook.com
Tajbuk.
Podoba mi się to. Przede wszystkim ludzie są oburzeni dlatego, że Malezyjczykom zajęło twierdzenie, że maszyna wleciała nad jakąś cieśninę Malakka, a ci Tajlandczycy zobaczyli to pierwszego dnia, bo wykryli ich po prostu tam na radarze, nie?
No ja mówię, ja mam inną teorię, jeśli o to chodzi, nie?
Jaką?
Że oni zobaczyli to na radarze, siedzi dwóch kolesi, nie? Ogląda te radary, wykryły
się.
Ten samolot, no siedzą po prostu, jest nudno, nie?
Tak.
Oglądają, patrzą na radarze i widzą, że jest jakiś tam samolot, widzą zgłoszenie wcześniej i mówią, hej, zgłaszamy to. Mówi, a jak to nie ten, to będzie siara.
To będzie siara.
To nie zgłaszamy.
Liczy na większości ludzkich tragedii, bo będzie siara. Ty, a jeśli to byli tacy strażnicy jak w grach komputerowych, ten samolot się pojawił na radarze i nagle zniknął. Jeden z nich powiedział, must have been a rat.
Tak, musiał być powietrze. Musiał być wiatr.
To musiał być wiatr, albo to musiał być sokół. Bardzo duży sokół. Bardzo duży stalowy sokół. Z Malezji.
Słuchaj, najgłupsze wykorzystanie technologii, czyli mamy za dużo kasy.
Powiedz, ja zobaczyłem tego, co to jest.
Generalnie idea jest taka, że kolesie z Mythbustersów zrobili robota, chyba robota, ale takie wielkie działo, które strzela kuńkami paintballa.
Żeby widziałem to kiedyś.
Żeby namalować Monalizę w 80 milisekund. Wielką matrycę tych kulek.
Tak.
I faktycznie on strzela wszystkimi kulkami naraz i Jezus, wygląda to świetnie.
Ale to jest debilne.
To jest debilne, ale sponsoruje to Nvidia akurat.
Ale
mówiąc, że to chyba generalnie trochę do końca nie rozumiem, w jaki sposób to ma działać.
A, dobra, to nie jest debilne jednak.
Myślę, dobra, mi, skoro
zaraz
wiesz,
ci powiem, dlaczego myślałem, że to jest debilne, a dlaczego nie jest.
On porównuje tylko obliczenia pomiędzy CPU a GPU. Mhm. Ale nie rozumiem, dlaczego akurat to miałoby być tak trudne. W sensie masz obrazek i musisz strzelić działkami. Nie rozumiem, dlaczego, gdzie tu są obliczenia.
Ja też tego nie rozumiem i to mnie właśnie denerwuje, bo to, co oni robią, to oni mają matrycę, gdzie jest pełno dział, w których są wsadzone kulki i te działa po prostu strzelają w obraz, prawda? To równie dobrze mógłbyś mieć człowieka z gigantycznym stemplem i ten człowiek też zrobi to w 80 milisekund.
No dokładnie, dlatego nie rozumiem tego. Chyba, że oni obliczają, w jaki sposób te kulki się ze sobą zmieszają po uderzeniu na przykład, ale to jest głupie też, bo oni strzelają po prostu, po co by matryca by im wtedy była, nie?
Właśnie
trochę nie rozumiem.
Miałoby to sens, gdyby program musiał zdecydować, która kulka gdzie leci, gdzie idzie, ale on nie decyduje
idą
o tym.
Po prostu w obraz, każdy idzie w jeden punkt, nie?
Nie, Wiktor, ty jesteś na LSP. Jak widzisz swoją przyszłość w momencie, kiedy roboty mogą zabrać ci pracę? Temat robotów zabierających pracę ludziom pojawia się u nas bardzo często, ale jeszcze nie było z perspektywy artystycznej.
Nie, no ja w ogóle myślę, że wy chyba za bardzo zbyt ściśle do tego podchodzicie, bo tutaj jest ta wizja twórcza podstawa. Czy któryś z was kiedykolwiek słyszał na przykład o czymś takim jak festiwal designu?
Tak.
Tu jest wizja twórcza. Robot wchodzi na internet i ściąga losowy obraz. To jest jego wizja twórcza.
A co masz na myśli z festiwalem designu? Tam ludzie pokazują swoją typografię. Tak?
Nie, właśnie festiwal designu to szczerze mówiąc bardzo dużo jest tam takich absurdalnych, irracjonalnych rzeczy, które, no krzesło, które nie jest krzesłem, w ogóle nie ma żadnej funkcji, takie durnostojki, bycie dla bycia i no... Niektóre pochłaniają ogromną ilość
forsy. Odbiera przedmiotowi cel jego przedmiotowości.
Tak, właśnie i ma pobudzać to nasze wewnętrzne what the fuck. Także no, jedni to robią za 100 zł, inni za kilka milionów, ale jak tak to na co dzień oglądam, to dla mnie to już nie jest dziwne.
No nie, no, dla mnie to też nie jest dziwne. Generalnie można się spodziewać wszystkiego po artystach. Mamy zresztą za chwilę przykład czegoś takiego.
O, ja myślę, że to jest temat na jeszcze jedną rozkminę przy jednym z kolejnych podcastów, bo to jest w ogóle szersza sprawa. Współczesna sztuka, do której mam dość ignorujący stosunek, jak się
bardzo
okazuje.
Zdrowo.
ta, no, niezdrowo, jeżeli jest się na ASP, które hołduje i wielbi na przykład artystów ze Stanów Zjednoczonych, którzy defekują farbą na płótno, bo w ten sposób się wyrażają, bądź też nawet w moim własnym zawodzie artystów złotników, którzy oprawiają, poznałam osobiście autora, własną spermę. Nice. Tak,
gdyby
w srebro.
Kucharzem, to by gotował z niej, więc jeden pies.
W srebro? Lepiej, że ją oprawił w każdym razie, a był facet ze Stanów, który na konkurs oprawił zalaminował własne gówno i oprawił w złoto. Tak, i no...
Ej, jest coś takiego, jest jedzenie, które sprawia, że będziesz srać złotem, że będziesz robił złotą kupę. Taki barwnik możesz kupić.
Są takie tabletki, połykasz i one mają w środku taki brokat złoty i możesz srać na złoto. Tutaj mogę mieć taką gównianą przypowieść, jeśli macie ochotę.
Jeszcze chciałem, zanim chciałem zakończyć temat jeszcze Monalizy, no, że rozkminiłem, o co chodzi z tym. Chodzi o to, że on porównuje, ile operacji jednocześnie może zrobić procesor, że procesor ma ileś tam wątków, powiedzmy 4, tak? I może zrobić 4 operacje jednocześnie, a GPU, czyli grafika, może zrobić, tutaj jest akurat 1100 tych działek, więc idea jest taka, że ona robi jednocześnie te 1100 operacji.
Wow.
Ale takie jest porównanie, chociaż jest to strasznie słaba analogia, to tak faktycznie, na tym polega ta idea tej prezentacji, chociaż...
No tak, ale GPU jest wykorzystywane po prostu w innych celach, dlatego może zrobić więcej operacji, prawda? To są innego rodzaju operacje.
To są wyspecjalizowane operacje, nie?
Jasne. No,
no nie, tylko chciałem powiedzieć, dlaczego ten eksperyment i dlaczego, o co chodziło porównanie GPU i CPU. Twoja gówniana historia.
Chcecie o tym usłyszeć, bo może nie chcecie.
No dobra, no. Słuchaj. Co stracimy?
Informatyka, gimnazjum. Z Półksiężycem. Mieliśmy w gimnazjum takiego nauczyciela informatyki, który miał ksywę Półksiężyc, dlatego że miał wklęsły nos. Jego nos był tak jakby osadzony głęboko w twarzy.
Jak patrzyłeś na niego z boku, to było widać, że ma właśnie...
Jego twarz była taka wklęsła.
Wyglądał jak logo DreamWorksów, nie? Brakowało kolesia z wędką po prostu.
Miał bardzo daleko wysunięty podbródek i cofnięty nos. Także jego twarz tak naprawdę była płaska, jakby uderzył w ścianę, ale wiesz, jako że normalna twarz jest wypukła, od boku patrząc, to jego wyglądała na wklęsłą dla nas. Mówiliśmy na niego Półksiężyc. Był bardzo sympatyczny, uczył fizyki i informatyki.
Był spoko, bardzo fajny.
Na jednej z lekcji, na których miał zastępstwo z nami, w sali komputerowej, ponieważ on był jednym z tych nauczycieli, którzy kurwa nigdy nie wyjdą ze swojej sali, nawet jak mają zastępstwo. Więc jakie z nimi zastępstwo, to jest u nich.
Po co, jak ma komputery w tej sali?
I on generalnie powiedział, że on z nami za bardzo nie zrobi tego przedmiotu, który mieliśmy mieć, więc możemy sobie połazić po internecie. A wtedy, wiecie, gimnazjum, to nie było tak, że każdy miał internet wszędzie, nie? I ja zacząłem buszować po internecie i stwierdziłem, że Google Googlem, ale ciekawe, czy mogę po prostu wpisać jakikolwiek adres w internecie i tam on mnie tam weźmie.
I wpisałeś Lemon Party.
I wpisałem albo dupa.pl, albo kupa.pl. Chyba kupa. Kupa.pl. I trafiłem na stronę, która była... Wiesz co, sprawdzę, czy ona jeszcze istnieje. Stronę, która była satyryczna po części, ale nie jestem pewien. Chyba istnieje. Nie, to jest chyba coś innego. Generalnie była to strona, na której ludzie mogli... do której ludzie mogli wysłać swoje pytania związane z kupą i jacyś inni ludzie odpisywali na te pytania i dawali im rady. Były też różnego rodzaju gry i zabawy związane z kupą, które ta strona polecała. I pamiętam jedną z tych zabaw, gdzie facet napisał, że któregoś dnia kupił bardzo dużo ceraty, bardzo dużo środka przyczyszczającego i złotą rybkę. I zorganizował imprezę dla swoich znajomych.
Brzmi jak kurwa MacGyver, odcinek MacGyvera.
Słuchaj, to co zrobił, to wyłożył cały dom tą ceratą. On miał też znajomych, którzy lubili to samo co on. Nie wiem, jak tacy ludzie się znajdują, prawdopodobnie przez Craigslist, ale to nieistotne.
Ale przez internet.
Kupił tych rybek tyle, ile było uczestników, jakby co, żeby nie było. Zadaniem było... Oni się rozebrali, tam siedzieli w majtkach czy cokolwiek. Zadaniem było zjeść bardzo dużo środka przeżyczającego i połknąć złotą rybkę. Wygrała osoba, która pierwsza wysrała tą rybkę żywą. Nie wiem, co z tą rybką, nie wiem, co z tą rybką było później. Czy ta rybka kończyła swój żywot, czy ona musiała żyć z tym, co przeszła.
To jest trochę głupie, bo ta rybka się udusi. W sensie, tam musi być, wiesz, nie masz... Dobra, z fizjologicznego punktu widzenia, tak? W kupie nie masz wody i nie masz powietrza. w niej. Ta rybka nie ma, ona nie może oddychać przepuszczając kupę przez swoje skrzela.
Nie wiem, stary, nie jestem pewien. Ja tego nie testowałem, ja mówię tylko co widziałem.
I've seen things.
Czekaj, jestem na tej stronie. Konsultacje, opowiadania, twórczość własna. Gdzie mam wejść?
Książka w twardej oprawie, jeśli wiesz,
konsultacje, po czym wasze pierdnięcie najbardziej śmierdzi? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Książka w twardej oprawie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Biblioteka Harvardu odkryła, że kilka z ich książek jest oprawione w ludzką skórę. Bo jak się okazało, kiedy przeprowadzili badania, w średniowieczu bardzo popularne było faktycznie oprawianie książek w ludzką skórę. Najczęściej po tym, że kiedy zrobiono, wiesz, sekcję zwłok, to tą skórę z tego człowieka wykorzystywano do oprawienia książki na przykład, ale też mają książkę, którą...
No? Więc jest to, co ma w środku, jest oprawione jego skórą.
No.
Jest w tym jakaś, wiesz...
Ciekawe,
ten człowiek, to jest jakiś romantyzm.
Może ten człowiek zawiera teraz takie rzeczy, że jest bardziej wartościowy niż kiedy był żywy.
No tak.
Ale mają też, słuchaj, mają też jedną książkę, którą uznali, że jest to książka oprawiona w skórę człowieka, który został obedarty ze skóry żywcem.
Ciekawe, na jakiej podstawie to stwierdzili.
Nie jestem pewien.
Nie... Myślałem, że pęknięta skóra może, albo coś takiego.
Artykuł dostaliśmy w ogóle... Czekaj, dostaliśmy od kogoś ten artykuł. Oczywiście chyba skasował. Nie, nie pamiętam. Przepraszam, jeśli to jest od kogoś... Nie. To jest od Elvis, to jest od mojej koleżanki.
Znaczy, prawdopodobnie działa to w ten sposób, że jeżeli masz skórę i ją wycinasz, to ona jest, a jeżeli obdzierasz ze skóry, to ona się naciąga, nie?
Dlaczego? Ponieważ ciągniesz za nią?
No normalne.
Ale tak czy siak musisz wyprawiać skórę.
No właśnie, przy wyprawianiu i tak się naciągnie.
No. To nie wiem.
Strukturę będziesz miał tą samą.
Tak to nie wiem. Mówisz, jako rodzic mówisz dziecku, wygarbuje ci skórę, a potem
potem garbujesz mu skórę.
Potem bierzesz jego pamiętnik, obdzierasz go ze skóry i oprawiasz jego pamiętnik w jego skórę. Równie dobrze praktycznie masz to samo dziecko, co miałeś. Tylko ono się już nie rozwinie. Możesz dopisać mu rzeczy.
Możesz zaprogramować.
Jeśli chciałeś, żeby został prawnikiem, to piszesz po prostu wspomnienia prawnika na resztę książki.
Piszesz i w kanapka ten pójść do kuchni.
Bardzo fajna sprawa. Myślę, że jest to do obczajenia. W ogóle, jak masz głód... słuchaj, jak jest głód... Ja trochę mówię tutaj też trochę z książek Pratchetta, gdzie biedni ludzie jedli skórzane rzeczy, na przykład buty. Jeśli jest głód i zjadasz skórzane rzeczy, to taką książkę oprawioną w ludzką skórę zjadasz na końcu, żeby być potworem jak najpóźniej, nie? No bo przyjmijmy sobie, że jeśli jest głód, to prędzej czy później będziesz potworem, prawda?
Tak?
Nie wiem.
Nie jesteś potworem, jesteś głodem, wielkim głodem.
Zapytajcie na Politechnice. Oni są zawsze głodni.
Czy
no?
Byłeś kiedyś tak głodny, Mateusz, że zjadłeś skórzaną oprawę książki? Czy masz książkę w skórzanej oprawie?
Nie mam. Jest mi teraz przykro.
Nie, ale próbowałeś mnie pogryźć w kuchni.
Tak, ale ja gryzę wszystkich, bo ja mam taki odruch, że wiesz, jak poznaję kogoś, to muszę wziąć go do buzi.
W dodatku cierpisz.
Mogę to twierdzić.
Spożywczą z namierzaniem radarowym po prostu.
No to akurat wiesz, w trakcie studiów ja mam taki odruch. Miałem nawet coś takiego, że po jakimś czasie potrafiłem znaleźć darmową konferencję, gdzie było, wiesz, poczęstunek i było darmowe żarcie w trakcie zajęć. Na paru takich konferencjach, wiesz, byliśmy w trakcie tego.
Jakbyś potem poszedł na wernisaż, to byś się jeszcze winka napił.
No widzisz.
Tak. Nie, ale muszę przyznać, że ile razy we Wrocławiu już po studiach licencjackich, jak tam gościłam, ile razy zdarzało mi się robić jakieś większe żarcie, to Mateusz niechybnie się zjawił. Najlepsze było to, że to nigdy nie było umówione. Nikt mu nie dawał cynku, że jest żarcie, ale prędzej czy później już w trakcie przygotowywania był dzwonek do drzwi i wiedzieliśmy, że to będzie malka właśnie.
Kluczem jest węch chyba tutaj.
Kluczem jest instynkt. Albo kluczem jest nadajnik GPS, który wstrzyknąłem Wiktorii na pierwsze nasze spotkaniu.
No tak, ale czy on przyjmował w momencie, kiedy Wiktoria wącha smaczne jedzenie, to wyzwala
kiedy
się hormon, który go aktywuje?
Kiedy wchodzi do kuchni.
Okay.
I wyświetla mi się, wiesz, jedzenie inbound.
Pukasz do drzwi. Hej Wiktoria, słyszałem, że długo siedziała dzisiaj w kuchni. Pewnie masz jakieś dobre jedzenie. Szukam teraz, czy są podane tytuły tych książek, które zostały oprawione ludzką skórę.
Necronomicon.
Ale... Necronomicon jest jedną z tych książek, które mają.
W Bibliotece Harvardu. To jest generalnie podręcznik prawa.
Ale Necronomicon nie jest prawdziwą książką, to jest ten problem.
Najlepsze jest to, że powiedzieliśmy Necronomicon, ale w opisach na dole już jest wezwania Cthulhu. W komentarzach na dole pod artykułem, który podałeś.
Tak, jest. Czekaj, spróbuję przeczytać. Jestem bezpieczny, nie dam rady.
Dobra.
Powiesz Necronomicon 3 razy, to przyzywasz go.
Dobra. Andrzej to nie imię. Andrzej to Hastur był. Andrzej to nie imię, Andrzej to styl życia.
Jak to?
Chciałem wam opowiedzieć o portrecie polskiego prezesa. O tym, jak wygląda przeciętny prezes polskiej firmy. I jak wygląda mniej więcej. Ktoś zrobił taką fajną infografikę, która to prezentuje. Otóż
jest to Andrzej, tak? On nazywa się
przeciętny
Andrzej.
Polski prezes ma 51 lat, jest mężczyzną, ma na imię Andrzej.
Okej.
Okay. Średni wiek to jest 51-53 lata. Najwięcej prezesów jest w województwie mazowieckim, no wiadomo, bo jest Warszawa.
No tak.
Najstarsi urodzeni są w 1910, 1911 i 1913, co uwaga, uwaga, oznacza, że mają ponad 100 lat.
What? Okej.
Okay. Nie, jeden zmarł, ale dwóch jeszcze żyje.
Jeden okay. Zmarł.
Nie, jeden zmarł 21 grudnia.
One 2013. Down, two to go.
Najmłodsi, 95, wszyscy trzej.
What? Aha, nie, czekaj, to mają 19 lat? Tak, matematyka tak, mnie nie oszukuje po raz kolejny.
Tak. Ile jedna osoba, ile ma prezesur? 190 i obecnych?
Obecnych.
Najwięcej?
Obecnie
214. Ma tyle. Tak, obecnie jest prezesem 189 zarządów.
Zarządów. Aha.
No i był wcześniej w 214. Inny koleś? 153 aktualnie.
To jest Dominika Lewandowska, nasz rodzynek.
Tak.
Kobieta.
Tak, ale nie, ja mówię o tym drugim kolesiu.
No tak, Dominika Lewandowska jest drugim kolesiem. Aha, kolesiu, przepraszam.
Tak, no dobra, no laska ma 156 teraz i 4 były,
tak.
A trzeci koleś 153 obecne i 420 byłych. Taki koleś może mieć kurwa historię. Najpopularniejsze imiona to jest dla spółki ZOO i spółek akcyjnych. Jest to Andrzej, Piotr i Krzysztof. Dla fundacji i stowarzyszeń jest Andrzej, Stanisław i Jan.
Ciekawe to jest.
Masakra to jest. Ile osób wiesz, że masz...
Nazywa się Andrzej.
Nie, no 180 spółek, nie? Na jakiej zasadzie to w ogóle funkcjonuje?
No najwyraźniej wiesz, że jesteś... hojnie rozdajesz swoją osobę w różnych miejscach. Ewentualnie dla spraw podatkowych tworzysz najróżniejsze rzeczy. Cholera wie. Ja w ogóle rozkminiam, żeby być prezesem, to musisz być prezesem spółki, tak? Jeśli ja jestem właścicielem swojej firmy, to nie jestem prezesem tej firmy. Jak to działa?
Jeśli masz, ty masz akurat jednoosobową firmę.
Tak.
To nie jesteś spółką.
Nie jestem. Mógłbym spółkować,
Ty masz jednoosobową działalność gospodarczą. Z punktu prawnego widzenia tak to wygląda. Tak, to jest coś innego.
Jestem taką rzeczą.
Mając jednoosobową działalność gospodarczą, praktycznie nie masz kapitału, bo nie masz spółki, więc twoja firma, wiesz, to co masz w portfelu,
no,
to jest jednocześnie twoim funduszem na, wiesz, twoją firmę.
To jest dosyć depresyjne. Chciałbym ruszyć dalej temat.
Nie, ciężko by było, nie, chodzi mi o to, że na przykład jeżeli nie masz kapitału, to na przykład ciężko by ci było wziąć kredyt na firmę, nie? Bo nie możesz, bo ty jesteś, musiałbyś wziąć kredyt na siebie, a nie na firmę.
Rozumiem.
A to oznacza, że nie mógłbyś odliczyć kredytu na przykład do podatku czy czegoś takiego, bo to nie jest wydatek firmy. Rozumiem. Z rat kredytu.
Ciekawa sprawa. Czy,
dzisiaj generalnie byłem na szkole.
Skąd masz tyle takiej wiedzy podatkowej nagle?
Gdzieś słuchałem o zakładaniu spółek po prostu, o tym, jakie są kroki i na co warto uważać.
Nie mam serialu dzisiaj do obiadu, może posłucham czegoś o zakładaniu spółek.
Ja ostatnio robię tak, wchodzę na Coursera, na te kursy online, mhm, i mam do wyboru, czy dzisiaj przy obiedzie będę słuchał American Dad, czy oglądę sobie na przykład o, nie wiem, przetwarzaniu obrazów graficznych w 20 minut, to samo, jakiś krótki wykład. Albo o irracjonalności. ludzi. Bardzo fajny, jest świetny kurs o Introduction to Irrationality. Wprowadzenie do irracjonalności, gdzie koleś mówi bardzo dużo fajnych rzeczy.
Jest tam minimalnie mniej dowcipów o penisach niż w American Dad.
Koleś mówi dowcipy. Dowcipy są takie... No, wydaje mi się, że on prowadzi jakieś badania o dowcipach, bo... tak, bo za każdym razem pyta, jak... Nie, mówi jakiś dowcip i za każdym razem mówi...
Pyta, czy jest śmieszny?
Jak na ile śmieszny ocenisz ten dowcip ty?
Kurwa macie.
Na ile śmieszny uważasz, że ta osoba, która mówi ten dowcip, uważa, że jest śmieszny? I na ile uważasz dowcip na przykład za obraźliwy, czy coś takiego?
Czy oceniłbyś, że moje notowania w twoich oczach wzrosły? Is influence gained? Może koleś nazywa się Buzz Killington?
Nie, to bardzo fajny koleś, naprawdę świetnie. To jest chyba jeden z najlepszych psychologicznych takich kursów prowadzonych. Bardzo mówi bardzo szybko, to znaczy ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi bardzo długo o jakimś temacie i powtarza te same fakty po 4 razy na przykład. Mhm. Więc jak słucham wykładu, to bardzo mnie interesuje, żeby to było bardzo krótko i zwięźle przeprowadzone. Te wykłady mają taką formę, są bardzo zabawne i bardzo zaskakujące, nie? Na przykład z takich rzeczy, pierwsze, które mogę przytoczyć, że to wiadomo, że ludzie na przykład nie lubią strat, nie?
Że takich personalnych, czy
nie, jakich? W ogóle nie lubią strat, że jeżeli coś już dostałeś i masz do, że generalnie, jeżeli masz do wyboru wziąć zakład, w którym zarobisz 2 złote lub stracisz 2 złote, tak? Rzucasz monetą, powiedzmy, mhm. To strata 2 złotych jest dla ciebie silniejszym efektem niż zarobienie 2 złotych, jeśli wygrasz ten zakład.
Czyli bardziej nie lubię stracić pieniędzy niż dostać.
Tak. I okazuje się, że około 2,5 razy silniejsze jest negatywne odczucie straty pieniądza.
Czyli jeśli chcesz zrobić mocne wrażenie, to warto komuś coś zabrać.
Jeśli na przykład masz, płacisz komuś, masz swojego reprezentanta, który dostaje, jak to się mówi, prowizję od sprzedanych produktów. Tak?
No.
To o wiele lepiej zamiast płacić mu za każdy sprzedany produkt, dać mu całe pieniądze z góry i powiedzieć, żeby zwrócił te, które nie sprzedał. To on wtedy sprzeda więcej tych swoich produktów, nawet jeśli miałby inne opcje i będzie stratny, jeśli...
Ale będzie też nieszczęśliwy trochę.
Nie, będzie szczęśliwy właśnie, będzie bardziej szczęśliwy, bo nie stracił tych pieniędzy, niż wtedy, gdyby zarobił inne.
Ale jeśli będzie nie uda mu się sprzedać, będzie nieszczęśliwy.
No tak.
Myślę,
będzie nieszczęśliwy, jeśli nie uda mu się sprzedać, więc będzie próbował je sprzedać, nawet jeśli od innej firmy dostałby lepszy deal.
No tak, ale będzie go to stresowało. Czy możemy myśleć o uczuciach teoretycznych osób? Ja wiem, że oni nie istnieją, ale mimo wszystko... Jest mi ich od razu trochę szkoda. Wiktoria zasnęła.
Nie, dziwnie skojarzyło mi się to z tematem lasek, które szukają nadzianych kolesiów.
Dlaczego?
W ogóle dzisiaj ekonomicznie mocno.
No tak, właśnie z całą tą, że tak powiem, ekonomią.
Wiesz, o czym bym chciał posłuchać? O trzymaniu ludzi pod podłogą. Może przeskoczmy.
Przeskoczymy.
Ale czemu nie chcecie jeszcze mówić o tym?
Możemy zaraz.
Nie, ja tylko podsumowałem. Jak skończę ten kurs, będę miał więcej informacji, postaram się przygotować jakieś takie streszczenie tego. Bardzo fajny, jest bardzo fajnie zrobiony, polecam, żeby wejść i poszukać tego, a jeśli nie, to mówię, gdzieś w trakcie podcastu pogadamy sobie o takich co ciekawszych eksperymentach, które były przeprowadzone.
Na ludziach.
No. No, eksperymenty psychologiczne muszą być na ludziach, nie?
No, muszą być na ludziach, to prawda. W sensie możesz zrobić eksperyment psychologiczny na szczurze, ale wiesz, będziesz wiedział...
Jak szczury się zachowują, a nie ludzie.
Ciężko je potem zaprosić do talk show, no.
Znaczy, no możesz, tylko taki, wiesz, on tam... Taki szczur nie jest zbyt rozmowny generalnie. Ja próbowałem parę razy, ale... One są uważane za bardzo mądre zwierzęta, ale nigdy, wiesz, nigdy nic mądrego nie usłyszałem od takiego szczura. One są dosyć proste. Bardzo, wiesz, tanie dowcipy, takie słabe porównania, żadnej metafory nie usłyszysz od takiego szczura. On, wiesz, będę chciał ser. Bardzo lubię gadać o ogonach swoją drogą.
Opowiedz nam o ekspediencji, którą chcielibyśmy go... którą chcielibyśmy gościć w naszym reality show.
A, tak, news, który napadł mnie przy okazji szukania rzeczy jednak użytecznych. W sumie patrząc na to, jak bardzo lubię, ludzie potrzebują takich makabr, a nie brakuje ich.
Co ciekawe, jest to drugi artykuł w dużym formacie chyba.
Tak.
Tak, czy nie?
Znaczy no drugi od zeszłego tygodnia, kiedy był pierwszy.
Nie, ale w sensie to jest kolejny artykuł w dużym formacie, który jedzie nad popularności po prostu.
W sensie, ale wiesz, on jest popularny?
Nie no, chodzi mi, że wymyśla kontrowersyjny jakiś temat, żeby przyciągnąć czytelników, a nie robi.
Mnie przyciąga tym, że jest napisane super zamiast super.
Tak, supermarket.
Czy to chodzi o to, że jest rosyjski?
A, być może.
Wiktoria, ty mówisz po rosyjsku. Jak jest po rosyjsku supermarket?
Skąd ci przyszło do głowy, że mówię po rosyjsku?
Wiesz, jak jest po rosyjsku supermarket?
Mateusz.
Krym.
Bo idziesz, bierzesz, co chcesz. W supermarkecie trzeba płacić, Mateusz.
No, Mateusz, a tu płacisz kartą.
Mówiłeś, że ona mówi po rosyjsku.
Mówiłem?
No, mówiłeś, dlatego wzięliśmy ją tutaj dzisiaj, bo był ten news i ona miała wiedzieć, co to znaczy.
Patrz, a mi powiedział, że dlatego, że mam miły głos.
Ty przestańcie mnie napastować.
Nie no, a wracając do newsa...
Przestańcie rozpatrywać moje kłamstwa.
Wracając do newsa, to ponieważ robale już wpierdzieliły brzuskę pod Smoleńskiem, a mama Madzi już spokojnie siedzi, a o czymś mówić trzeba, więc duży format pisze o... Tak jest. Więc duży format pisze o tym, że w Rosji, niedaleko zresztą od Moskwy, właśnie pod samą Moskwą, znaleziono... sklep, supermarket, w którego właśnie w piwnicy były przetrzymywane kobiety, zmuszane do pracy, spały po kilka godzin. Także podoba mi się to, że media zaczynają wydłubywać coraz większą komercjalizację przetrzymywania wszelkiego rodzaju w piwnicy, no bo było już przetrzymywanie córki, było przetrzymywanie już porwanych dziewczynek przez kilka do kilkunastu lat, nawet były zapraszane do talk show, również polskich. No to teraz już mamy to zbiorowo, grupowo i pod komercjalizacją, a więc supermarketem. Także w piwnicy każdy trzymać może.
Właśnie, cokolwiek nie powiesz o naszym rodaku, który... Nie, to nie był nasz rodak, to był Szwajcar. Cokolwiek o nim nie powiesz, to on nie monetyzował swoich córek, on je tylko tam trzymał. W celach seksualnych, co prawda, ale wiesz, przynajmniej nie zarabiał na nich.
Nie, oczywiście, dlatego tutaj...
Prawdziwy bohater.
Także ten, nisza rynkowa, wszystko idzie do przodu, no i zaczynamy nawet tą kwestię komercjalizować im wszystkich popoprańców i dewiantów. Także już trzeba patrzeć, kto wie, jak idąc do Ikei albo innego dużego świństwa, może się okazać, że pod spodem kwitnie, prawda, jakiś biznes. No i co w związku z tym, nie wiem, patrzę na to, jak dookoła ludzie czym się jarają i zastanawiam się, co oni cholera życia nie mają
swojego. Następnym razem, jak będę w Biedronce, to będę szukał takiej klapy, wiesz.
Ej, ale ja nie mogę zrozumieć czegoś tutaj.
Tak.
No bo, zobacz, jesteś taką kobietą, prawda? Pracujesz w tym supermarkecie. Słuchaj, czekaj, wyobraź sobie. Jesteś taką kobietą. Przyjeżdżasz z Uzbekistanu, masz 25 lat generalnie, wiesz, całe życie przed tobą.
Och, jestem taka piękna.
Zatrudniasz się, Wiktoria, ty też jesteś taką kobietą, wyobraź sobie. Jesteś zatrudniona w takim sklepie.
Dzięki, Wiktoria, wyobraź sobie, że jesteś piękna. No, dobra.
Słuchaj, co, nie powiedziałem, że jesteś piękna, powiedziałem, że jesteś taką kobietą. Pracujesz w takim sklepie. Ja nie wiem, jak wyglądasz, dla mnie masz brodę.
I co, kręci cię to?
Konrad, dla mnie jesteś psem.
Tak. Każdy. Ja jestem psem na Skype'ie?
Jesteś psem w czerwonej chustce.
Zajebiście, słuchaj. Jesteś taką kobietą, przyjeżdżasz z Uzbekistanu, dostajesz taką pracę i wiesz, pracujesz cały dzień, śpisz po 3 godziny, gwałcą cię jeszcze pod tą podłogą. Dlaczego pracujesz w tym sklepie właściwie?
No bo jak? Bo nie możesz odejść.
Dlaczego? Jak to nie? No jesteś zatrudniony tam.
No nie.
Nie, no tutaj jest wyjaśnione, że zabierano im dokumenty, ale no też...
No to możesz wyjść bez dokumentów. No i że złapie cię policja, mój Boże.
No co? No, to jest tak samo jak z kobietami bitymi przez mężów. No to jest...
A, myślisz, że tworzy się taki związek, że one nie chcą zostawić tego sklepu?
No nie, no daj spokój, przecież ona miała dziecko, jest powiedziane tutaj, że miała dziecko. No. To dziecko zostało...
To bardziej tragiczne otoczenie dla dziecka.
No to te dziecko było trzymane przecież przez, albo przez ten sklep, albo gdziekolwiek.
Ja uważam, że jest nieodpowiedzialną matką.
Nie? Czy nie? Że, no, że trzymała dziecko nad sklepem, nie?
Nie, nie, jest nieodpowiedzialną matką. To nie są warunki dla wychowywania dziecka, taki sklep. Ja rozumiem, że wiesz, jest ciężko o pracę w Moskwie, powiedzmy, nie? Ale, no kurde, daj spokój. Zrzucasz taką robotę. Ja wiem, że jest ciężko, no Jezus, sam pracuję niewolniczo.
Ekonomia, no. Zasady wolnego rynku.
Ja myślę, że nawet jakby zaczęła sprzedawać swoje ciało, to mogłaby zarobić na tym więcej, a praktycznie miałaby taki sam tryb pracy. I,
być wiesz, może byłaby trochę mniej bita.
Byłaby prawdopodobnie
mniej bita. A przynajmniej by jej za to płacono.
Tak, a może
przynajmniej sama by zarządzała swoim czasem i nie tylko.
Właśnie, no, sama zarządzałaby swoją ekonomią.
Może powinna wystartować w inkubatorze przedsiębiorczości. Mam pomysł na biznes.
Malka, może nie będziemy rozpatrywać, jaki biznesplan by do tego pasował.
Słuchajcie,
ważne, gdyby zrobiła, tylko najpierw ja się dowiedziałem dzisiaj, że trzeba robić dobre badanie rynku przed wystartowaniem własnego biznesu, więc domyślam się, że ta dziewczyna też powinna.
No to ciekawe, jak w tym momencie trzeba by było napisać program w kierunku innowacyjności.
No nie jest to zbyt innowacyjne, jeśli kobieta jest bita.
Albo prawie seks.
Nie, no, ale
to jest starszy zawód świata, do cholery.
No właśnie o tym mówię.
No ale właśnie należałoby się zastanowić, może w tym zawodzie jednak jest coś, co mogłoby być innowacyjne.
No, znaczy możesz zrobić inne podejście do tematu. Faktycznie myślę, że jest miejsce jeszcze na rozwinięcie tego w jakiś sposób. Możesz na przykład uprawiać seks dubernogami.
Co to wow. Dawno było.
Taka nowość.
No nie, ja nie jestem ekspertem od seksu.
Ej, Konrad, luknij na czas, proszę.
Czas to godzina 30 minut. Ja muszę. Ja jeszcze mam tutaj jedną rzecz.
Dawaj.
Artykuł mówi, że proceder handlu ludźmi dotyka również Rosjan. Z raportu Departamentu Stanu USA z lipca 2013 wynika, że w Moskwie i obwodzie pracowało w 2012 roku 130 tysięcy niewolników. Ale, żeby oddać im sprawiedliwość, to było w 2012. Możliwe, że nie pracuje tam już żaden niewolnik.
Jestem zły trochę na Rosjan i że nie zna... Jakby zobacz, bo taki niewolnik
no.
Nie płaci podatków.
No.
No. No to ja bym, jak był rządem, to bym się zarejestrował, powiedział. Muszę opodatkować niewolnictwo.
Można by to zrobić. Ja bardziej myślę, że Rosja się tak, wiesz, panoszy w te i we w te. Gaz sprzedają po bandyckich cenach, a wjeżdżają sobie na Krym teoretycznie po to, żeby, wiesz, zapewnić lepszy byt swoim obywatelom, a tutaj...
No szczerze, ja jak chciałem pozyskać nowe środki robocze, nie, to wiesz, pojechałem do Afryki, przywiozłem Murzynów, oni wchodzą na Krym i przywodzą Ukraińców.
No dobra, no może tak jest.
Trzeba pozyskać, no otworzyli, słyszałem, że otworzyli nową Biedronkę w Rosji, trzeba, wiesz, pozyskać nową siłę roboczą.
Ja w każdym razie, gdybym był niewolnicą i miałbym dziecko, to uznałbym, że dziecko jest jednak ważniejsze niż ta praca, mimo tej lojalności, którą bym czuł, jak bita kobieta w związku małżeńskim, to wciąż myślę, że jednak bym odszedł.
Ja bym wziął swoje dziecko, założył mu perukę z długimi włosami, posadził go na kasie, no. Że niby tam jestem i bym uciekł ze sklepu, go zostawiając. Wtedy on byłby bity, a ja bym pojechał.
Zwłaszcza, że to jest supermarket, tam jest pełno ciuchu, możesz się przebrać nawet, nikt nie będzie wiedział,
to są same plusy. Raz, odchodzisz z supermarketu, dwa, zostawiasz swoje dziecko, gdzie no. Tu są minusy?
W ogóle w sklepie jest 40 kamer, także wszystko zostanie zarejestrowane, może jeszcze film nakręcą o tobie.
No i jest i potem idziesz na Uniwersytet Śląski na celebrystykę.
Możesz iść na uniwersytet, ponieważ jesteś wyszkolony w spaniu 3 godziny na dobę.
Masz już też doświadczenia seksualne i niewolniczą pracę, więc to wszystko możesz, się zgadza.
Możesz iść na doktorat nawet.
Zastanawiam się, czy w Polsce istnieje problem handlu ludźmi.
Tak.
Podobno tak, chociaż więcej Polaków w handlu ludźmi podobno jest raczej po prostu wywożonych za granicę, tak jak te obozy, które były we Włoszech i w Niemczech.
Czyli odwrotnie jak samochody, czyli samochody sprowadzają z Niemiec, a ludzie wywożą.
Tak, ludzie wywożą. Musi być równowaga.
Musi być równowaga masy zachowana.
entropia jest, wiesz... Entropia zawsze rośnie.
I ten temat był bardzo, bardzo płodny.
Tak.
Opowiedz
mi o okulistach.
Tak. Mogliście ostatnio zobaczyć to głównie na Facebooku, tak zwany Kurwa Eye Center. To jest centrum okulistyczne, które wydaje mi się, że w Ameryce?
W Kalifornii.
W Kalifornii. I to centrum okulistyczne ma ogromne ogromną popularność na Facebooku. 28 tysięcy lajków, najwięcej z Warszawy i wśród grupy docelowej 18-24, która to nie jest to grupa, która najczęściej ma już problemy z oczami, ale mimo wszystko wyobraźcie sobie,
nie,
że...
Nie, no jak? To jest docelowa grupa.
Tak?
Co robi? No, przecież to jest chirurgia laserowa, no to kto w tym wieku ludzie poprawiają sobie wzrok?
No dobra, może masz rację. W takim razie może ma to sens. W każdym razie bardzo wiele komentarzy. Ludzie są zachwyceni generalnie tym miejscem. Mnóstwo pozytywnych komentarzy. Kurwa zna się na rzeczy na przykład. Albo dobra w chuj, znaczy w kurwę. Wymyślają nowe slogany reklamowe. Kurwa znowu widzisz. My eyes now, kurwa very good. Kurwa kurwie wzroku nie urwie. Oraz co myślę o kurwie? No cóż, kasę bierze w końcu za zrobione gały, daje radę. Jest jeden koleś, który chciał pomóc, miał dobre chęci, ale zawiódł niestety. Napisał, kurwa in Polish means fuck.
I były jakieś komentarze do tego?
O Jezus, nie pamiętam. Czekaj, zaraz poszukam.
Ja nie mogę znaleźć. Jak klikam na komentarze, to nie mogę znaleźć żadnych. Jest mi przykro teraz.
Bo to są chyba recenzje. To, co ja znalazłem, wydaje mi się, że to są recenzje, a nie komentarze na stronie. Bo możesz wystawić recenzje. Oczywiście wszystkie są pięciogwiazdkowe. Wizyta... Okay. Gracjan Tylicki mówi, wizyta w tym gabinecie i żadnych, kurwa, żadnych problemów z oczami. Polecam.
Podoba mi się w ogóle.
Kurwa Eye Center. Kurwa
tak, prowadzi doktor Badruddin kurwa. MD.
Tak, możecie przeczytać jego CV na jego wszystkie certyfikaty na jego stronie. Generalnie bardzo informatywna strona.
Zobacz. Ja myślę, że powinien koniecznie otworzyć filię w Polsce.
Nie dość, że koleś jest. Nie dość, że koleś jest zły. Nie dość, że koleś jest rudy, to jeszcze kurwa.
A skąd wiesz, że jest rudy?
Badruddin się nazywa.
Co, naprawdę? Badruddin?
Badruddin. Masz na głównej stronie face.
Pogubiłem. Nie,
doktor Badruddin kurwa. W ogóle doktor kurwa, to jest tak dobre. To jest tak dobry superbohater.
Doktor
kurwa. A nie, no to takich to ja w Polsce już takich trochę poznałam.
Doktor
tylko,
kurwa.
Że nie mieli tego w dokumentach, no.
To byłby w ogóle super ksywa dla dresa na osiedlu, nie? Doktor kurwa.
Odsuńcie się, jestem doktorem kurwą.
Panie doktorze, uleczy mnie pan? No kurwa.
No kurwa.
To jest to by było dobre hasło reklamowe właśnie.
No może być nawet catchphrase, jakbyśmy zrobili o nim serial. Why choose doktor kurwa?
Ja bym chciał, wiesz, zamiast zrobić o nim serial, moglibyśmy zrobić taki sitcom. Wiesz, doktor kurwa i nie wiem, i zapaśnik.
A, że mieszkają w jednym pomieszczeniu?
Tak.
Doktor kurwa i prawdziwa kurwa!
Oh. On jest doktorem chirurgii, ona jest prostytutką.
Tak, i ma na nazwisko na przykład...
Natasza chirurg wzroku.
Natasza doktorowa.
Natasza doktorowa, on jest doktor kurwa.
Ona jest z Rosji, jest imigrantką i muszą udawać, że są małżeństwem, żeby dostała wizę.
Kurwa, mamy cały serial, stary.
No dokładnie.
Chciałbym intro zrobić do tego.
Piosenkę nagramy, Wiktoria zaśpiewa.
Oj, to by było piękne.
No ja już się wzruszam po prostu. Idę trenować.
Tytuł,
to.
Tytuł.
Tytuł?
Doktor and doktor? Kurwa and kurwa. Curing the AIDS. Nie wiem.
Mi chodzi dual kurwa, pokurwieni.
Pokurwieni. Ach, kurwa.
Pokurwieni.
Trafiłeś w sedno, że tak powiem.
Jest w tym potencjał, no.
Oglądałabyś taki serial?
O tak, co wieczór.
No tak, ale wiesz, każdy z nas ma jeszcze... Tak naprawdę takie seriale są trochę... To są telenowele, one są kierowane do starszego pokolenia. Myślisz, że twoi rodzice na przykład by coś takiego łykali?
No,
Myślisz tak?
A może brutalne pytanie.
Nie, dobra, możemy zagrać w grę. Mateusz ma grę. Droga odsłona twojej gry.
Droga odsłona.
Opisz obrazek po tytule, jak też cudownie nazwałeś. Nazwałeś serial, nie potrafisz nazwać gry.
Nie mogę. Myślałem Caption Game.
Od dziś gra nazywa się Pokurwienie. Pokurwienie będzie też tytułem odcinka. Bakłażan.
Gra w tytuły nazwę to. Bakłażan.
Zapomnieliśmy w ogóle o bakłażanie ostatnim razem. Także wymyśliłem sens i sensowną rzecz i zapomniałem o jej implementacji.
Okej.
Okay. Tak. Wiktoria zaczyna jako gość specjalny.
Nie, obydwoje będziecie razem zgadywać, żeby było ten.
Tak.
Okej. Okay. Jest za każdym razem, tytuł jest taki. Za każdym razem, kiedy kobiety mówią, że nienawidzą mężczyzn i są zadowolone z nigdy nie bycia w związku.
To jest tytuł.
Jaki może być obrazek do tego?
Za każdym razem, kiedy kobiety są niezadowolone z bycia w związku. I mówią, że nienawidzą mężczyzn, tak?
Tak.
Jezus. Czekaj.
To jest z Archera, taka jego kwestia ulubiona akurat.
Czy chodzi o to, co on mówi, czy chodzi o to, o co to jest na obrazku?
Na obrazku jest Archer i on mówi kwestię swoją. Jak nie
co
wiecie,
może
to
mówić
nie.
Kobieta, która jest niezadowolona ze związku i nienawidzi mężczyzn? Mówi fuck it, I'm becoming a lesbian.
Nie, to jest Archer i on ma taką kwestię. To było o tym, że ktoś zostawił chrupki gdzieś tam rozsypane czy coś takiego i nie sprzątnął. I on mówił, czy chcesz dostać mrówki, bo tak dostajesz mrówki. I tutaj jest Archer, który mówi, czy chcesz dostać koty, bo tak dostajesz koty. Kiedy mówisz, że nienawidzisz mężczyzn i chcesz zostać w związku.
Znajdź bardziej obrazkowy obrazek.
Tak.
Tak się dostaje kot. Ja żyję z kotem, jest słodki. Myślę o tym, żeby znaleźć jeszcze jeden albo dwa.
Okej. Okay. Mówiliśmy o serialu Kosmos. Tak. Kosmos to jest ten taki dokument, który mówi o wszechświecie.
Tak, jest super.
I tytuł się nazywa Dział Zażaleń serialu Kosmos. I generalnie idea jest taka, kiedy kreacjoniści żądają czasu w serialu Kosmos, to co im odpowiada twórca?
Nie ma Boga.
Nie? Mówię im, w jaki sposób mogą złożyć swoje zażalenia.
Możecie wasze zażalenia wysłać Bogu.
No, to mówi poprzez modlitwę. dobra.
Wszystkie twoje dzisiejsze obrazki są tak naprawdę kwestiami.
Tak, a teraz jest coś lepszego, słuchaj.
Dobra.
Mam tutaj listę filmów, wybiorę z nich parę. Idea jest taka, że zabierasz z tytułu filmu jedną literę i musisz wymyślić i dostajesz nowy film, który zmienia w ogóle znaczenie. Na przykład 40-letni prawiczek, The 40-year-old virgin. Jeżeli zabierzesz zero, to masz The 4-year-old virgin i to jest historia normalnego dziecka.
Nice.
I ja wam powiem tytuły, one będą po angielsku, a wy musicie zabrać jedną literę i stworzyć nowy film.
Dobra.
Dawaj.
Jest Pulp Fiction.
Pulp Fiction, ja sobie to napiszę. Pulp Fiction. Może Pulp Fiction i to jest...
Pulp Fiction, no.
I to jest fikcyjne Państwowy Urząd Pracy. Pulp Fiction jest o szczeniakach!
O szczeniakach,
o
tak.
O Jezus, jak zajebiście.
To jest szczeniak przechodzi do wielkiego miasta, żeby zostać pisarzem.
Kurwa mać.
Scarface.
Scarface. Sarface?
Co, Carface?
Carface, tak, dobrze. Carface. Wow. Al Pacino jest kolesiem, który przechodzi w chirurgię plastyczną, żeby wszczepić sobie grilla z bójka Rodbastera z 1978 na twarz. Pan i pani Smith.
Po polsku czy po angielsku?
Obydwa. Zadziałają.
Smith. Pan i pani Sith.
Tak!
Jest o lordach Sith. Którzy się
kurwa, zajebiście to idzie. Myślałem, że będzie ciężej. Okay. Tak, jest o lordach Sith. Okej. Okay. Fast and Furious.
Fast and Furious!
Nice. Dobra, jest.
Tak, jest to po prostu trzygodzinne określenie kolesia, 12-letniego kolesia, który gra w Call of Duty.
Okay.
Dude, where's my car?
Dude... Kurde, to jest ciężkie. Dude, here's my car. Kolesiu, który znajduje samochód.
No kurwa, zajebiste. Need for Speed.
Need for Seed. O kurczakach, które chcą jeść. Tak?
Szał, to będzie trudne bardzo. Shaun of the Dead. Musisz bardzo abstrakcyjnie myśleć tutaj.
Soul mogłoby być, ale to chyba nie to.
Nie? Wiktoria będzie chyba jej łatwiej wymyśleć to.
Myśl jubilersko w takim razie.
Nie.
Shaun of the DEA?
To by było całkiem niezłe. Nie, tytuł
Shaun
to jest...
Shaun of the Dead jako... Czekaj.
Dobra, powiem wam, bo jest to bardzo trudne. To jest Shaun of the Dead. Jest to ta sama historia, tylko wszystkie zombie są irlandzkie. Finding Nemo.
Finding Emo, kurwa, nie wiem.
Tak, Finding Emo.
Dobre.
co tu jest? Fight Club.
Fight Cub?
Fight Cub, tak. Koleś walczy z niedźwiedziem.
Z małym niedźwiadkiem.
Z małym niedźwiadkiem.
Słodko.
American Pie?
American Pie jako liczba pi?
Tak, o matematykach. Z MIT. Coś tu jeszcze ciekawego widzę. Big Lebowski.
Baj Lebowski, o kolesiu, który jest tym?
Tak.
Biseksualny?
Jest Jeff Bridges, jest the dude, który kocha kobiety, mężczyzny i kręgle. Okay. 28 dni później, czyli 28 days later po angielsku. Tak, o kolesie i o lasce i nieprzewidzianej ciąży.
Myślałem, że o kolesie, który nie zdążył oddać do biblioteki książki.
Ej, zajebiście to wyszło.
Bardzo dobrze, a ja znalazłem w międzyczasie obrazek, który możemy zastosować do konkursu.
O Jezus, jeszcze Królewna Śnieżka, bo tu są komentarze i ludzie wymyślili kupę tego, widzę. Parę jeszcze dam.
To daj jeszcze ten, coś fajnego.
Snow White, czyli Królewna Śnieżka.
Now White?
Biografię
Michaela Jacksona?
Czarna dziewczyna idzie do lasu i jest przeklęta przez wiedźmę, żeby być biała.
Przeklęta, ta.
Enchanted.
Muszę wszystkie zapisać, żeby móc to rozkminić.
Tobie będzie łatwiej, Konrad.
Nie mogę wymyślić, nie mogę rozkręcić.
Dobra. Enchanté. O księżniczce, która jest... o księżniczce, która trafia do innego wymiaru i uczy się paru francuskich zwrotów. Sherlock Holmes.
Spaliłeś.
Sherlock Holmes, czyli Sherlock Holmes w klimacie meksykańskim. Oj. Dobra, jeszcze The Hangover. Pamiętajcie, że był Hangover 3 chyba, Bangkok, czy coś takiego. The Hangover byłby... The Hanover, czyli sequel, który dzieje się w niemieckim...
The Hanover, Jesus.
O, dobra.
Powiedz mi, ja mam...
Wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle.
Wyszło super, bardzo fajnie.
Wydaje mi się, że świetnie. Ten.
Wiemy, czego szukać generalnie.
Tak, kurwa, ale niesamowicie, że trafiliście te tytuły w ogóle. Myślałem, że będzie ten. To jest tak naprawdę proste, nie? Ale jak zaczynasz tym myśleć, to...
W niektórych momentach po prostu przychodzi ci już w pierwszym momencie rozwiązanie, ale stwierdzę, że to jest tak kresie, że może chodzić raczej o coś innego.
Ale niektóre były dość genialne.
Oj.
Słuchaj, ja mam obrazek tutaj. To jest taki komiks, ale tak naprawdę zbiór obrazków, które są zatytułowane jednym tekstem. Mhm. To jest dupa kota, to jest oko kota, to są łapy kota, to jest sierść kota i to jest język kota.
Części mają znaczenie, czy nie?
To jest to, co widzisz i jest to zatytułowane. Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy to jest...
Dupa kota?
Dupa kota, oko kota, łapy kota, sierść kota z bliska tak jakby i język kota z bardzo bliska.
To
tak jakby punkt widzenia.
I see your... Jeszcze raz. Nie, widzę, że jest I... See, tak?
A nie chodzi mi, nie, to nie chodzi o to, że te rzeczy tworzą jakiś tekst, chodzi
o to... To nie wiem.
Dobra, są to pierwsze rzeczy, które osoba posiadająca kota widzi rano, po przebudzeniu.
No to widzi dupę kota.
Widzi dupę, tak? Kota, oko kota, albo łapy kota, sierść kota, albo język kota, bardzo bliska. Chyba to może nie zadziała, może nie potrafiłem tak jak trzeba. Nie mogę znaleźć nic innego, myślałem, że będę szukał po komiksach, ale generalnie nie znalazłem nic takiego, co będzie pasowało trafnie.
No to trzeba, to wiesz, ja też nie znalazłem dzisiaj. Znalazłem dwie rzeczy, miałem farta, że trafiłem na te filmy.
Koniec gry w tytuły. Jeszcze tutaj, czekaj. Czy jedziemy już po piłce w trybuny aftershow, czy jeszcze jedziemy te ostatnie newsy, które tu mamy?
Co tu mamy jeszcze?
Wiktoria, zasypiasz?
Żniwo zmiany czasu jeszcze macie.
Dostaliśmy od Randala to.
Dawaj. Możemy szybciutko o tym powiedzieć. Po
Irlandzki terrorysta wysadził się w powietrze, ponieważ nie przestawił zegarka.
Żartujesz, kurwa.
W Irlandii, w niedzielę bodajże. Irlandzka policja wierzy, że koleś chciał podłożyć bombę pod samochodem generalnie. I wybuchła mu w twarz. Ale nie zginął, tylko uciekał z krwawiącą twarzą.
Stracił twarz.
Stracił twarz, no, można tak powiedzieć. Mateusz, jesteś bardzo bez gustu.
Ale to kurwa nieźle, że co koleś spał z tym bombą?
Nie, on podkładał ją pod samochodem, ale najwyraźniej po prostu wypaliła wcześniej niż planował.
A, dobra, że w trakcie, kiedy ją podkładał, wypaliła.
Tak, podkładał...
Dobra, myślałem, że siedział z tą bombą, chciał ją podstawić i siedział i czekał, wiesz, aż będzie mógł ją podstawić. I siedział z tą bombą tak przytulony do niej, mówił, kurwa.
Jeszcze kogoś się uzbroi. Właściciel samochodu, pod który podkładał, lokalny biznesmen, odmówił komentarza.
Jezus, ale to głupie. W sensie... Żeby nie... Taka mała rzecz, nie?
No, mała rzecz ocieszy. Ciekaw jestem, jak to działało, czy... No tak, była inna godzina.
Podejrzewam, że był to jakiś telefon komórkowy.
Mógł to być telefon komórkowy.
Najłatwiej jest zrobić chyba z telefonu komórkowego taką bombę.
Wiesz, my z Moniką w ogóle nie wiedzieliśmy, że była zmiana czasu. Jedynym zegarkiem w naszym posiadaniu, który się sam nie przestawił, to był zegarek w samochodzie Moniki.
No, w samochodach się nie przestawiałem tylko, nie?
No podejrzewam, że w nowych samochodach już tak, a w jej Toyocie nie.
Z drugiej strony mój znajomy nie tylko przestawił mu się zegarek automatycznie, ale też przestawił jeszcze raz do przodu i spóźnił się potem, nie?
No, trzeba wiedzieć.
Spóźnił się, czy?
Trzeba wiedzieć, nie, przepraszam, żyjesz w dobrobycie.
Nie spóźnił się, był za wcześnie o godzinę, bo przestawił do przodu, a został. Sama idea, że przestawił i przestawił dwa razy, nie? Bo
tak.
Skonsultował. To jest trochę śmieszne. Technologia jest mądrzejsza od ciebie.
W ogóle zmiana czasu to jest debilny pomysł.
Dlaczego?
No bo jest to bzdurne mieszanie ludziom w głowach. A przecież zmiana czasu została ustanowiona po to, żeby rolnicy mieli więcej światła.
Nie tylko rolnicy, żeby zaoszczędzić na świeczkach, to wprowadził Ben Franklin.
No tak. I jak bardzo jest ci to potrzebne? I tak palisz światło w domu.
Znaczy ja i tak pracuję w nocy, więc jak ktoś mi powie, że ten, to po prostu będę, wiesz, jak mi ktoś powie, że 12 jest później, to po prostu ja będę później wstawał, nie? Żeby później, żeby zdążyć na noc, która jest później.
No, ale...
Ja po prostu robię wszystko, żeby być aspołeczny.
Są, są kraje na świecie, które nie uznają zmiany czasu, które nie mają zmiany czasu. Są nawet Stany w Ameryce, które nie mają zmiany czasu.
Są nawet plemienia afrykańskie, które nie wiedzą, co to czas. dla nich każdy stanie słońce jest nową przygodą.
Tak. Nie liczą świata w sekundach, tylko liczą w wstaniach słońca i sraniach.
W niedźwiedziach.
Tak. A propos niedźwiedzia. Star Wars jako inspiracja sztuki. To jest trochę naciągany tytuł, ale niech będzie. Francuski artysta, znany z tego, że żyje wewnątrz dziwnych rzeczy, ma na koncie tydzień spędzony w ciemnej dziurze w wielkim głazie, w metalowym cylindrze w ujemnych temperaturach, a teraz zamieszkał. Do 13 kwietnia będzie mieszkał w wypchanym niedźwiedziu. Będzie
ty, kurwa, rysujesz komiksy, Konrad.
Będzie jadł, spał, pił i srał w środku tego wypchanego niedźwiedzia. Tutaj jest z nim fragmenty wywiadu z nim.
Ale on się w ogóle tam nie będzie wychodził z tego? Czy sobie jakieś przerwy robi?
Nie, ja rozumiem właśnie, że on nie wychodzi stamtąd, bo inaczej to byłoby... Wiesz, jakby chodził tam tylko spać, to byłoby trochę bzdurne.
Nie, no ale może być na przykład mieć przerwy pięciominutowe, no bo tak to sobie zepsuje kręgosłup strasznie, mi się wydaje.
Tutaj jest prześwietlenie, znaczy pokazanie jego w tym niedźwiedziu. On tam ma dosyć wygodnie, tak, że myślę, że przemyślał to. I tutaj są fragmenty wywiadu z nim i on powiedział... Od dawna miałem potrzebę stać się jednością z takim zwierzęciem i wielokrotnie widziałem zwłoki zwierząt i pomyślałem, ciekawe jak to by było mieszkać w jednym z nich.
Jezus, ale ten niedźwiedź wypchany jest, słabo wygląda.
No bo to
jest takie zdjęcie, jak on stoi nago przed tym niedźwiedziem.
Ale to jest inny niedźwiedź. Bo ten stoi, a tamten stoi pionowo, a tamten jego niedźwiedź stoi na czterech nogach.
Nie możesz... Ale słabo wyglądają.
To nie są figurki, kurwa, Mateusz.
No ale porównaj sobie normalnego z tego do tego wypchanego. Ten wygląda jakby był zabawką po prostu.
No tak, ale zabawką, która ma 2 metry wysokości.
No tak, ale nieważne. Ale nie rozumiem...
Skupić się na istotnych detalach.
Nie rozumiem jednej idei tylko. On mówi tutaj, że chciał poczuć się jednością ze zwierzęciem. Mhm. To w jaki sposób poczuje się jednością ze zwierzęciem, wchodząc i szukając swojego iPada i czytając książki w tym zwierzęciu?
Masz rację, on w sumie faktycznie bardziej jest jednością z osobą zjedzoną przez zwierzę.
Dokładnie. Z tym, z Jonaszem, który był w wielorybie.
No.
A o wiele bardziej zbliżyłby się do niedźwiedzia, gdyby zagrał w Bear Simulator. Symulator niedźwiedzia.
A chyba taką grę robią, nie? Na Kickstarterze
tak,
jest teraz.
No jest. Pokazane. Jest
na fali popularności tego. Goat Simulator.
No, jest tak jak Skyrim, tylko że z niedźwiedziem.
Dosyć fajnie. Widziałem taką animację na YouTubie kiedyś, gdzie niedźwiedź był bohaterem Skyrim. Jest bardzo dobra, wyślę ci.
Ale to jest takie...
To była kontynuacja naszego wątku artyści robią głupie rzeczy.
Wątek, który można by ciągnąć godzinami.
Można by, to prawda. Ale wiesz, tak naprawdę jeśli się zastanowisz nad tymi rzeczami, które ci artyści próbują rozkminić, to są ciekawe rzeczy. Tylko koniec końców wstawiasz gówno do muzeum. Oczywiście, że jest to, wiesz, transcendencja pewnego stanu ducha i myślisz o tym, co wydalasz z siebie, ale starasz się to w jakiś sposób wnieść z powrotem do swojego życia poprzez robienie z tego dzieła sztuki, ale jednocześnie umieszczasz gówno w muzeum.
Ja mam wrażenie trochę, że to jest tak, że jeżeli myślisz o czymś wystarczająco długo,
tak,
to zaczynasz dochodzić do bardzo dziwnych wniosków, bardzo dziwnych rzeczy. Potrzebujesz kogoś, kto ci jebnie w głowę i powie nie,
No tak, nie. Ale ktoś musi dojść do tych rzeczy. To nie możemy mówić sobie, że tam nie ma na pewno wartości. Może ta wartość jest ukryta głęboko.
Tak, ale jeżeli ktoś inny spojrzy i cię skrytykuje to, w sensie powie, że stary, co ty kurwa robisz, to może ktoś się otrząśnie. W sensie, wiesz, no ja nie mogę powiedzieć, że wszystko, co robię, jest nauką, bo wysyłam artykuł do nie wiem, czasopisma i odsyłają mi recenzję i mówią, że to jest shit. Na przykład. No. Tak? Daję wysyłkę na konferencję i mam paru recenzentów, którzy mówią, że to jest shit. A tutaj nie ma tak, że przyjdzie koleś do galerii i powie, transcendencja, niedźwiedź.
Tylko właśnie widzisz, bo my też patrzymy na to, co on robi. Zagłębiliśmy się na przykład w jego konkretne wytłumaczenie, czy jego jakąś tezę, którą on sobie wymyślił, która jest pewnie bardzo skomplikowana. I ma jakiś sens, nie?
Tak, to bardzo pomaga, kiedy dajesz bardzo skomplikowane tezy.
No tak poznać. Działa trochę ASP. Ja ci trochę opowiadałem o ASP. Zawsze opowiadam tę historię, kiedy ja zdawałem klucze od pracowni i oddaję je na dyżurce i przybiega dziewczyna, rzuca na ziemię fragment podeptanego papieru i prosi, żebym podeptał ten papier. Ja pytam, zaliczenie z rzeźby. A ona,
Musisz mi to wytłumaczyć, stary. Ale widzę, że Wiktoria wie. Może Wiktoria mi wytłumaczysz.
Powiem się, że to jest tłumaczenie nie na słuchawki.
W ogóle rzeźba to jest przedmiot, na którym ludzie robią najdziwniejsze rzeczy na ASP. Tam właśnie u nas na ASP we Wrocławiu najwięcej performance'ów takich rzeczy robiło się właśnie na rzeźbie.
Może masz takiego prowadzącego, co?
Nie, właśnie ja miałem rzeźbę, wziąłem sobie jako dodatkowy przedmiot, także nie miałem żadnych takich rzeczy, bo rzeźbiłem, żeby nauczyć się rzeźbić. Bezczelnie. Podszedłem rzemieślniczo do tematu.
Podczas kiedy inni wchodzili do niedźwiedzi, tylko że ty rzeźbiłeś.
Nie tyle
to prawdopodobnie nawet wiem, z którym profesorem miałeś.
Powiem ci, jak było. Moja znajoma miała taki performance, gdzie jej profesor nagrał kasetę wideo, a ona chodziła po galerii z telewizorem na głowie, naga albo chyba w bieliźnie samej, i głowa jej profesora była na jej ciele, tak jakby przez ten telewizor. I mówiła do ludzi rzeczy.
Stary.
No tak, to jest głębokie bardzo.
Jeszcze jak byłem studentem, robiliśmy jakieś tam wystawy robotyki i tak dalej, czasami jeździliśmy z robotami je gdzieś tam pokazać, i mieliśmy też między innymi w Dominikańskiej Galerii we Wrocławiu jakiś pokaz naszych rzeczy, nie? Podchodzi do nas koleś i przedstawia się, mówi, że jest studentem czy absolwentem czy czymś takim ASP.
Tak.
Czy pisze pracę magisterską, coś takiego, i że fajnie, nie? I mówię, że potrzebuje właśnie pomocy takich robotyków i specjalistów i tak dalej. I mówi nam całą swoją historię. I ja podsumuję ci tą historię paroma słowami. Mhm. Koleś wymyślił sobie samochód, jak ma wyglądać.
Tak.
I powiedział, czy moglibyśmy go zrobić, żeby jeździł i tak dalej.
Czy odpowiedziałeś w jedyny logiczny sposób?
To jest mniej więcej poziom abstrakcji. To ja wiem, jak go pomalować, ale wy go zróbcie. Bo ja chcę go pomalować.
Tak, ja myślę, że to jest właśnie ten poziom, na którym nie znajduję ciągle jeszcze porozumienia z ludźmi, którzy żyją w tym śmiesznym świecie zwanym ASP. A mianowicie ciągle jednak mam podejście takie, że biżuteria to jest teoretycznie coś, co powinno zdobyć, natomiast tam słyszę, że jest to raczej kwestia konceptualna, więc na przykład z zaliczeniem z przedmiotu biżuteria może być nakręcony filmik, jak spalasz kolię zrobioną z papieru toaletowego.
No ma to sens, bo to jest uczelnia.
Chyba tylko dla ciebie, kurwa, Konrad.
Nie, po prostu, Mateusz, to ty jesteś takim ignorantem kulturowym.
Słuchaj, Mateusz, mieliśmy cały przedmiot, którego...
Ja bym ci powiedział, czasami jak zrobię kupę, to nakładam trochę na końcówki palców i marzę po ścianie. A ty byś mi powiedział, ma to sens. Kiedy ma to sens, Konrad?
Ma to sens w tym znaczeniu, że używasz kupy nie jako kupy, tylko jako czegoś innego. Mieliśmy...
Tak,
ASP,
ale ktoś musi tą ścianę. Ktoś musi
tą ścianę. Środek wyrazu.
Ktoś musi tą ścianę oglądać, ktoś musi tą ścianę wąchać, a potem ktoś musi tą ścianę umyć. I żadny z tych osób nie chciałbym być.
Mateusz, to właśnie powiedziałeś swoje trzy albo cztery wystawy. Na jednej z wystaw jest całkowicie ciemno i tylko wąchasz. Na drugiej wystawie jest za szybą, także nie wąchasz, tylko widzisz. Na trzeciej wystawie musisz włożyć do pudełka rękę i zmacać tą kupę, i to jest wystawa dotykowa. doktorstwa.
Ja już chyba wiem, z czego zrobię, kurwa, drugi doktorat.
Jeszcze masz jedną wystawę, na której ty srasz, a ludzie tylko słyszą wzmocnione dźwięki i przetworzone w jakiś dziwny sposób, także nie są pewni, co to dokładnie jest za dźwięk, a to są dźwięki spadającej twojej kupy, padającej do wody. To jest wystawa, która obejmuje wszystkie zmysły. Czekaj, ile zmysłów? Więcej niż cztery?
Jest, jeśli brać pod uwagę filmy, to sześć.
Co jest jeszcze? Jaki jest jeszcze sens?
Że widzisz martwych ludzi, kiedy strasz.
Ale to jest fajny pomysł, Mateusz.
Stary.
Co?
Zawsze masz jakiś element interakcyjny.
Widziałem fajną sztukę, widziałem chujową sztukę. I artyści powinni mieć możliwość...
No?
...powiedzenia, że coś jest chujową sztuką.
Nie, oczywiście, że tak, tylko że to... co jest sztuką, o tym decydują starzy ludzie, którzy są artystami. Musisz
wiesz
się
co?
I banda snobów.
Widziałem tak. Świetną rzecz. Widziałem performance wykonany przez jakąś babkę, no. Która jedyne co robi, bardzo proste generalnie, siedziała i idea polegała na tym, że siadali ludzie naprzeciwko niej, ona przez minutę patrzała w nich. Patrzyli na siebie przez minutę po prostu.
No i co? Jeśli popatrzysz na to sceptycznie, to praktycznie miałeś kobietę, która siedziała i patrzyła na ludzi.
Nie właśnie, bo tak naprawdę zdajesz sobie sprawę, że nie jest normalnym to, że ludzie, którzy się nie znają, patrzą sobie tak długo. Nawet ludzie, którzy się znają i nawet ludzie, którzy powiedzmy... Szczerze, jest bardzo mały odsetek ludzi, którzy potrafią w ciszy patrzeć na siebie tak długo. Są to ludzie świeżo zakochani najczęściej. Mhm.
No i to był cel tego performance'u.
Nie wcześniej, nie później.
Patrz, bo ja ci mogę powiedzieć, na czym polega ESP, jeśli chcesz.
No, nie wiem, czy chcę.
To nie będzie długie bardzo.
Ale ja chcę.
Ja ci powiem, słuchaj. Nie idziesz na ESP po to, żeby nauczyć się rysować, albo rzeźbić, albo rzemiosła, bo tego możesz się nauczyć gdziekolwiek. I będziesz musiał nauczyć się tego prawdopodobnie sam, bo oni ci tam nie uczą, tylko ty zajmujesz się tym, a oni są tam po to, żeby cię ukierunkować. Ale to, co stara się zrobić ESP i masz do tego zupełnie osobny przedmiot, to starasz się nauczyć patrzenia na świat w inny sposób. Jest przedmiot, który zajmuje się tym, żeby zmusić cię do podchodzenia do przedmiotów na przykład z innej strony. Mieliśmy zadanie, które polegało na wzięciu przedmiotu i umieszczeniu go w innym kontekście. I ludzie na przykład przywiercali klamki albo robili jeszcze dziwniejsze rzeczy. To jest, wiesz, to jest kwestia rozwinięcia się umysłowo w jakąś dziwną stronę. I niestety ubocznym skutkiem tego są ludzie, którzy srają na innych ludzi w muzeum. Ale
nie,
jest
ale
dużo
chodzi mi o
tych rzeczy.
Tak, ale chodzi mi o to właśnie, że jak. Ja rozumiem, że oceny są w zależności od ludzi różne, nie?
No.
Ale. W taki sposób nie możesz poznać swojej pracy, bo ona dla ciebie może mieć jakąś wartość i możesz napisać, że ma jakąś dla ciebie wartość, jasne, i opisać to.
No.
I super, jeśli to ci dużo daje. Ale z drugiej strony, jeżeli ty tworzysz sztukę, to sztuka jest nie tylko dla ciebie, sztuka jest generalnie dla innych ludzi.
No tak.
Taka jest idea sztuki.
Tak, ale ona nie jest dla wszystkich ludzi.
No, nie jest dla wszystkich, inaczej, nie zgodzę się.
Chcą ją odbierać.
Sztuka jest dla wszystkich ludzi. Nie wszyscy mogą chcieć to odbierać i nie wszyscy mogą to interpretować dobrze. Może to wywoływać jakieś twoją niechęć, tak?
No tak, ale ja nie mówię, że wszyscy będą to dobrze odbierać, tylko...
Ale nie, chodzi mi o to, że musisz dostać... Że nie, brakuje mi jednej rzeczy. Musisz dostać feedback. I bez numerycznej oceny tego, jak ci się komuś podoba, wiesz, o co chodzi.
Tak, ale nawet, nie do końca.
To wtedy nie możesz ocenić do końca tego.
No
możesz
nie, bo
powiedzieć,
nie musisz,
no bo jak porównasz dwie rzeczy?
Ludzi. Ale nie musisz ich porównywać.
Ale możesz. Możesz powiedzieć, że możesz to zrobić.
Ale sztuka jest bardzo... Możesz, ale sztuka
ale
jest bardzo personalna.
Ale wybierasz nie, bo jesteś leniwy.
No nie.
No nie, no tak to wygląda. Sorry, ale nawet psychologowie wzięli narzędzia oceny statystycznej.
Tak.
I już dawno stwierdzili, że nie możesz po prostu powiedzieć, myślę, że tak będzie i powiedzieć, że tak jest, tylko musisz zbadać populację, wziąć narzędzia oceny statystycznej i powiedzieć, zrobiłem na takiej próbce ludzi, tyle się udało, taki był rozrzut od tego, co przewidziałem, że będzie.
Ale
i tyle.
Ale
a sztuka mówi...
Czymś.
No.
Ludzie, którzy srają na płótna, nie sraliby na płótna, gdyby ktoś na tym nie zarobił już. Także mówię ci, że muszą dostawać też pozytywne reakcje.
Czyli mówisz, czyli wracamy do dzisiejszego tematu odcinka, ekonomii.
Ekonomia, no w pewnym sensie ekonomia weryfikuje, ale wszystko pochodzi z serca.
Dobra, ja
serca
się na
ku pieniądzom.
Ja się cofam w takim razie, wycofuję się ze wszystkich swoich tych. Pomału tracąc wiarę w ludzkość, ale jednak wycofuję się.
Będziemy kończyć w takim razie zaraz, ponieważ jesteśmy już ponad 2 godziny. Jest to szaleństwo.
Szaleństwo. No, ja mamy 3 osoby pierwszy raz, więc to trochę tak wygląda.
Tak jest. Jeszcze mamy jedną, mieliśmy bardzo dużo komentarzy, nie chcemy czytać wszystkich, bo są niektóre długie i generalnie...
Niektóre przeczytaliśmy.
Wszystkie przeczytaliśmy sami wewnątrz siebie, także...
Ja przesłuchałem, jest też komentarz, który już przeczytaliśmy, przesłuchałem, kropka, hamy, kropka. Tak. Bardzo do mnie trafił ten komentarz.
M prosi o to, żebyśmy przy dłuższych odcinkach zwłaszcza umieszczali jakieś wskazówki mówiące, w którym miejscu podcastu można o danym temacie posłuchać. Czyli żeby dawać linki tak jakby do konkretnych minut, w których jest jakiś temat. No co ja od razu mówię, że to jest bardzo mało prawdopodobne, chyba że ktoś podjąłby się tego, żeby zapisywać, w których momentach są te rzeczy, ponieważ ja kiedy montuję podcast, to nie przesłuchuję go ponownie, ponieważ zajęłoby mi to 2 godziny kolejne.
Wiesz co, można to zrobić, ale tak naprawdę tylko ty musiałbyś to robić, bo ty masz dostęp do tego, żeby mieć...
Ja musiałbym zapisywać w trakcie nagrywania tak naprawdę.
Tak.
Dobra, jeszcze mogę to chyba zrobić następnym razem.
Można by. Ciężkie to będzie. Na pewno wymaga
motywuje pracy. Swoją prośbę. Kilka razy próbowałem przypomnieć sobie jakieś ciekawe info z podcastu i szukając go utknąłem w morzu penisów i wagin. Utonąłem.
Nie mów, że nie było ci ciepło.
Było ci na pewno bardzo ciepło, M. Więc tyle.
Spróbujemy w następnym odcinku. Podejrzewam, że to może też mieć problem przy edycji.
Wiesz co, no, jeżeli nie będzie zbyt dużo cięć, typu będziemy mieli problemy techniczne czy coś, to powinno być w okolicach tej minuty, którą sobie zapiszę. Będzie wtedy spoko.
A w sumie? No. Dzisiaj było nawet spoko, nie było żadnych problemów technicznych.
Nie mieliśmy żadnych, mimo że łączymy się w 3 osoby przez Skype'a.
Z różnych miast.
Z różnych
dziedzin życia.
Wiktoria, czy masz jakieś te końcowe myśli, poza tym, że czujesz się oszukana i okradziona z 2 godzin życia?
Poza tym, że domyślam się, że znowu będzie lawina komentarzy dotyczących tego, jak bardzo uraziliście czyjeś uczucia i jakimi ignorantami złośliwymi jesteście, to muszę przyznać, że mimo dzisiejszej dysputy nadal nie do końca rozumiem zamysły ASP, chociaż tam studiuję, a już tym bardziej pewnych rzeczy zamieszczonych w internecie.
No jest ciężko na ASP czasami, ale też fajnie. Nie jest fajnie?
Nie wiem, fajnie.
Na którym roku jesteś teraz?
2. semestr 1. magisterki.
No widzisz. Aha, czyli masz już zrobiony ten, inżynierkę, tak? Czy jesteś na jedną z częściowych?
Licencjat robiłam we Wrocławiu, ale w szkole rzemieślniczej.
Aha, Jezus, to skomplikowane. Dobra, jeszcze raz twój adres strony internetowej w takim razie podamy. To jest steampeak.deviantart.com.
Parowa świnia.
Również pod tym hasłem można na Facebooku znaleźć.
Mateusza znajdziecie na Facebooku pod adresem pod Latawki Wrocław, a moje rzeczy na stronie mojej nowej własnej domenie konradokoński.com. I tam są linki do wszystkich komiksów, wszystkich rzeczy, także zapraszam. A nasz podcast, którego słuchacie teraz, jeśli słuchacie go na YouTubie albo gdziekolwiek indziej, pod adresem ibpodcast.blogspot.com. Lubię bardzo klarowne i krótkie adresy. Dziękuję ci, Wiktorio, że wpadłaś do nas.
Dzięki wielkie.
Również dziękuję.
Wybacz, że zgłaszam się całym imieniem, to jest moja rzecz.
A już w następnym odcinku strzały Jezus.
Strzały Jezus. Strzały znikąd.
Strzały znikąd. Jezus gdzieś w konkretnym miejscu.
I wiele innych atrakcji.
Penisy, waginy.
Prawdopodobnie waginy. Tej penisy na pewno. Nigdy nie zawiedliśmy jeszcze. Było coś o penisach dzisiaj?
Chyba nie było.
Fuck me. Było prima prilis sakutasa, czy jest wpytem? Po części...
Uff, przez chwilę myślałem, że musimy nagrywać odcinek od nowu.
Mieliśmy też...
Ale nie rozwinęliście tego wątku w pełni.
Nie, ale mieliśmy też sugestie do penisa. Książka z Fardy o prawie, jeśli wiesz, co mam na myśli, bo chodziło o ludzką skórę. Także po części był to żart o penisie.
Uff, to jesteśmy rozgrzeszeni. Przez chwilę myślałem, że będziemy musieli nagrywać od nowa odcinek.
No, całe szczęście, wszystko jest w porządku. Dziękujemy wam wszystkim, ja się żegnam, do widzenia, Konrad, pa. Reszta?
Pa. Zawsze się żegnaliśmy, mówiąc, że to był jakiś tam odcinek i mówił do was Mateusz Żarkowski za mundurem panny sznurem, tak, za sutanną dzieci bandą.
Konrad Okoński, dzisiaj... wzór cnót.
I Wiktoria, dzisiejszy odcinek sponsorował literka P i cyferka 999.
Enigmatycznie, podoba mi się.
Trzymajcie się, do zobaczenia.